Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam pana Przemysława, który realizuje tą audycję. I naszych gości są z nami państwo Pulikowscy. Doktor inżynier Jacek Pulikowski, zaangażowany w działalność duszpasterstwa rodzin już od wielu lat. Autor poczytnych książek i artykułów w czasopismach katolickich. Razem ze swoją żoną Jadwigą, doktorem biochemii, wieloletnią diecezjalną doradczynią duszpasterstwa rodzin w archidiecezji poznańskiej. Serdecznie was witam.
I my witamy serdecznie wszystkich.
Szczęść Boże wszystkim.
Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj to jest specjalna audycja, nie tylko ze względu na gości, których mamy w studio, ale jest to 1500. audycja dla małżonków i rodziców. A zaczynaliśmy 4 maja 92 roku. Z Jackiem zaczęliśmy współpracę od zagubionego ojcostwa, taki był temat, w styczniu 95 roku. I to już jego 53. audycja u nas. Temat dzisiejszej audycji: samowychowanie, wolność, radość i szczęście w małżeństwie i rodzinie. Czyli pewna kolejność, no właśnie, samowychowanie. Żeby móc korzystać z wolności, trzeba wiedzieć, co to jest i jak z niej korzystać. A jeżeli pracujemy nad tym, żeby właśnie nad swoim charakterem, nad swoim postępowaniem, myśleniem, bo od myślenia się zaczyna, no to wtedy czujemy się wolni, jest radość i szczęście w małżeństwie i rodzinie, wszystko idzie dobrze. Ale nie możemy przestać pracować nad sobą. Dlaczego? Ano dlatego, ale już nie będę wyręczał naszych gości, bo to już jest ich domena. Nie będę się tu wymądrzał jako fizyk. Niech powie inżynier mechanik. Prosimy bardzo.
Właśnie. Ale może jeszcze Jadwiga. Ja najpierw się wtrącę, że ta 1500. audycja to ogromna radość i ogromny zaszczyt dla nas móc brać w niej właśnie udział. A z drugiej strony jest to okazja do serdecznych podziękowań. I tutaj ogromne Bóg zapłać należą się Leszkowi i jego żonie, świętej pamięci Elżbiecie, z którą wspólnie zaczynali prowadzić te audycje. Jak mój mąż przeliczył od razu te 1500 audycji, gdyby je ustawić dzień po dniu, to byłoby to ponad 4 lata nieustannego działania dla małżeństw i rodzin. Więc za to wszystko ogromnie dziękujemy. Za ogrom pracy w to włożonej, bo przecież to było i wyszukiwanie tematów, i nadsłuchiwanie, które tematy są najbardziej aktualne i potrzebne. Potem odnajdowanie odpowiednich prelegentów, potem umawianie się z nimi i to były tysiące godzin telefonów, maili, kontaktowania się, przygotowywania precyzyjnego i rozmów na temat poszczególnych audycji. I wreszcie otwartości na to, jeżeli działy się jakieś sytuacje nieprzewidziane. Więc to zawsze też było na bieżąco, niezależnie od tego, że wszystko było przygotowane i tak dopięte na ostatni guzik. Stąd nie mam wątpliwości, że należy się gorące i serdeczne podziękowanie od nas jako słuchaczy tych audycji, którzy bardzo je sobie cenimy i widzimy, ile dobra one szerzą. Wobec tego należy się po prostu, myślę, choćby króciutka modlitwa i podziękowanie.
Tak jest, najlepiej to wszyscy przy radioodbiornikach w studio za to, co zrobili, co robią, za owoce tego dzieła i za ich świetlaną przyszłość w niebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy, co nam polecono. Jak mówił ojciec dyrektor zawsze do nas, po prostu ta nasza posługa już od samego pomysłu, żeby wejść do radia, a nie posługiwać tylko w domowym kościele, czy w poradnictwie rodzinnym, czy na lekcjach religii, to jakieś światło Ducha Świętego. Zostaliśmy powołani i uzdolnieni. No bo nie mamy specjalnych kwalifikacji do tego, żeby prowadzić taką wielką poradnię rodzinną na całą Polskę. Tak. Ale przechodzimy do tematu.
Tak. Jeszcze tylko dopowiem, że cudzy nieużyteczni jesteśmy, ale godzien jest robotnik zapłaty słowej, więc ta modlitwa za Leszka i jego świętej pamięci Elę się jest naszym obowiązkiem, takim moralnym obowiązkiem. Kochani, ten dzisiejszy temat, jak rozmawialiśmy z Leszkiem, o czym ma być ta 1500. audycja, więc jakaś taka specjalna, no to tak Leszek jednym tchem wyrzucił. Samowychowanie, wolność, radość, szczęście, małżeństwie i rodzinie. Ja mówię, tak zgodziłem się na to, nieroztropnie, bo właściwie każdy z tych słów mogłoby być podstawą oddzielnej audycji, czy nawet cyklu audycji. I spróbujmy zacząć po kolei, nie omówię wszystkiego, ale pewne sygnały chciałbym takie pod rozwagę rzucić. Samo wychowanie jest to termin, który został wyrzucony ze słownika. On został wyrzucony z programów wychowawczych. No, przykro to mówić, ale pedagogika jakby zapomniała o samowychowaniu, prawda? Wręcz się spotykamy z takimi sytuacjami, jak mówiłem do młodzieży maturalnej w ramach rekolekcji, akurat to było w Lublinie, takaś pani psycholog doskoczyła do mnie, że jak pan może stawiać młodzieży wymagania, przecież to psychologia na to nie pozwala. Na szczęście powiedziałem, nie jestem psychologiem, więc mogę sobie na to pozwolić, prawda? Ale te nurty dzisiaj nowoczesne no, nie zawsze służą po prostu człowiekowi. I to stare, dobre samowychowanie jest w ogóle podstawą życia i szczęścia, nie tylko tu na ziemi, ale również po drugiej stronie. W samowychowaniu oczywiście musimy wiedzieć, o co chodzi, tak? Do czego mamy siebie wychowywać. I tutaj no, musimy mieć pewną wiedzę o nas samych, jako o ludziach. Tak? I na szczęście tu się wszyscy zgadzają, że człowiek jest taką istotą, która rodzi się zdezintegrowana. To się jak mądrze nazywa zdezintegrowana, tylko taki wewnętrznie rozbity, niepoukładany, nie mogący decydować o swoim losie. I rzeczywiście, położą nas na brzuszku, leżymy na brzuszku, położą na pleckach, leżymy na pleckach. Nawet się przekulnąć na początku tego życia na ziemi nie potrafimy, prawda? A po kilkudziesięciu zwykle, jedni wcześniej, drudzy później, latach mamy być całkowicie zintegrowani. Zintegrowani, czyli panujący nad sobą. Za pomocą czego? Za pomocą przymiotów stwórczych. Rozumu i woli. Tak, gdzieś się na katechezie uczyliśmy o przymiotach stwórczych, prawda? Tak, my mamy rozumieć, co jest dobre. Zawsze, w każdej sytuacji musimy rozróżnić, co jest dobre, co jest złe. Ale to jeszcze jest w miarę proste. A drugie, mamy wolą opowiedzieć za tym, co dobre. I to bez względu na konsekwencje. Nawet w ostateczności za cenę życia. I do tego każdy człowiek powinien zmierzać. Nie do tego, żeby oddać życie za świat wartości, które wyznaje, ale żeby dosunąć do takiej wolności, że nic mi nie mogą zrobić, mogą mnie najwyżej zabić. To akurat te słowa, które teraz wypowiedziałem, to był chyba dokładny cytat z ostatniego Grypsu, który napisał pułkownik Łukasz Ciepliński, najpierw w rękach gestapo, torturowany, uciekł, potem po wojnie w rękach Sowietów, torturowany, ani słowem się, żaden wymiar się nie złamał, ani słowem nikogo nie zdradził, nikogo nie wsypał, niczego nie wydusili z niego torturami okrutnymi i wydali po sowiecku wyrok śmierci pięciokrotny i strzałem w tył głowy zamordowali. Jest tych kilka na tym na ołtarze. I w ostatnim Grypsie do żony napisał: nic mi nie mogą zrobić. Mogą mnie najwyżej zabić. Prawda? I teraz my powinniśmy wszyscy dążyć do takiej wolności, że nic nam nie mogą zrobić. Żadne okoliczności zewnętrzne, żadne przymusy, żadne pokusy, żadne presje. Zmierzę do takiej wolności. I niestety przestało to być takie zupełnie popularne i takie powszechne. Ludzie mówią: piję, bo lubię, ćpam, bo jestem wolny, ćpam, bo lubię, zabawiam się seksualnie, bo jestem wolny, nikt mi nie może zabronić. Jakiś ty jesteś wolny. Swój tego nie robi, znaczy, że jesteś zniewolony tymi swoimi działaniami, prawda? I teraz ten trud pracy samowychowawczej musi być oparty, jeżeli mam rozróżniać dobro zła, o jakiś konkretny system wartości. Jeżeli tym systemem wartości będzie system podyktowany przez samego Stwórcę, no wytyczony właśnie jednym przykazaniem, będziesz miłował Pana Boga swego i bliźniego swego, te wszystkie siły swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Prawda? Znamy to wszyscy. No, dla tych mniej kumatych, jak to czasem mówię, Pan Bóg to rozpisał na 10 punktów, 3 pierwsze relacja z producentem, 7 następnych relacje międzyludzkie, 10 przykazań Bożych. Tam mamy wykładnie do rozpoznania, co jest dobre, co jest złe. Jeżeli my według tej osi integracji, tak ładnie ten system wartości, który decyduje o naszych wyborach, nazywa się osią integracji, tak, w tym procesie integrowania siebie, zmierzania do wolności. A więc, jeżeli mamy właściwy system wartości i osiągniemy całkowitą wolność, czyli zawsze wybieramy dobro, nigdy zła, nawet za wielką cenę, czy z utratą jakichś wartości, nawet pozytywnych, jeżeli potrafimy do tego dojść, no to jesteśmy doskonale wolni. I ta doskonała wolność wcale nie jest celem życia człowieka. Ta wolność oparta o przykazania to jest po prostu świętość. Taka inżynierska definicja świętości. Zawsze dobro, nigdy zło. Nie są w stanie mnie zmusić, prawda? Zawsze rozpoznaję. W czym mamy większe trudności? Nie w rozumie. Bo jeżeli znamy 10 przykazań, no to dosyć łatwo rozróżnić, że nie zabijaj jest nie zabijaj i nie ma żadnych tam od tego, jak dzisiaj widzimy, ile jest odstępstw od tego, ale zdroworozsądkowo myślący człowiek wie, że nie zabijaj to nie zabijaj, koniec kropka, prawda? Natomiast gorzej z wolą. I tutaj bym się chciał na momencie zatrzymać, bo my przestaliśmy kształtować wolę. Słowo asceza już nie dość zostało wyrzucone ze słownika, zostało wyśmiane. Tak? Jak ja chodziłem do szkoły, to było w zeszłym tysiącleciu, powiedzmy lata 60., to wtedy żadne z dzieci, żaden z kolegów w podstawówce i w liceum nie jadł cukierków w poświadczeniu. Ktoś może powiedzieć, śmieszne tam cukierki. Tak, tak, śmieszne. Ale dziecko, nawet w początku szkoły podstawowej, odmawiało sobie cukierka, na którego miało ochotę, w imię jakiejś tam wartości wyższej, powiedzmy, prawda? Jeżeli potrenowało na cukierkach, to po jakimś czasie mogło sobie odmówić czegoś innego, co świat proponował. Prawda? Zobaczmy, ja nie chcę tutaj nikomu przykrości osobistej robić, ale też 10-15 lat temu bym tego nie powiedział, co w tej chwili, ale taka refleksja przyszła, czym są te kalendarze adwentowe, zbliża się adwent, tak? Dziecko codziennie otwiera jedno okienko, żeby zżarło przynajmniej jedną czekoladkę, żeby nie było w ogóle mowy o jakiejkolwiek ascezie. Niektórzy mówią, że to jest asceza, że tylko jedną, prawda? Może to jest rodzaj ascezy, prawda? Ale zgubiliśmy ducha. Ducha ascezy, prawda? Ducha wyrzeczeń. Moje dzieci muszą mieć wszystko, ja nie miałem, to moje muszę dać, ja dzieci kocham, to muszę dać wszystko. Jeżeli dzieci kochasz, to im nie dawaj wszystkiego. Bo po prostu je zniszczy się, nauczy się właśnie wyrzeczeń, tak? I my często hamujemy tą spontaniczną ofiarność dzieci. Sam mam takie doświadczenia, aż wtedy czasem o tym mówić, prawda? W tym pierwszym poruchu chciałoby się wyhamować tą spontaniczną ofiarność dzieci, prawda? Na szczęście jest rozum, który pozwala sobie, siebie opanować. Pamiętam takie sytuacje, ale myślę, że nie teraz, żeby to opowiadać, prawda? A więc należałoby wprowadzić świadomą ascezę. Jest jeszcze jedna rzecz. Może mało popularna w mówieniu w dzisiejszym takim bezbożnym, wynaturzonym świecie. Ale choćbym nie wiem, jak się trudził, nie wiem, jaki był zdyscyplinowany, naprawdę według jakiegoś solidnego programu pracował nad sobą, to i tak nie osiągnę pełnej wolności wewnętrznej. Dlaczego? Niewierzący nie wiedzą, my wiemy. Mamy naturę skażoną grzechem pierworodnym. I ta niedoskonała natura nie może doprowadzić nas do doskonałości. To jest niemożliwe po prostu. I dlatego oprócz tej naszej uczciwej pracy, solidnej pracy samowychowawczej, przełożonej zawsze na czyny, bo tam takie myślenie, że będę lepszym człowiekiem, to jest wiadomo, co jest dobrymi chęciami wybrukowane. Ale konkretne czyny, które nas formują przez całe życie. I do końca życia, myślę, każdy z nas, znaczy nie myślę, wiem, każdy z nas do końca życia będzie miał nad czym pracować. Oby były to coraz drobniejsze jakieś sprawy, coraz takie bardziej kosmetyczne, tak? Ale zawsze do końca życia nam coś zostanie. I zarówno w tym wymiarze osobistym, mojego wzrostu do pełnej wolności, jak i w wymiarze relacyjnym, mojej relacji z ludzi, najpierw do żony, potem do dzieci, potem do rodziców teściów, nieżyjących, tak już, i w końcu do innych ludzi, a również mojej relacji do Boga. nigdy nie osiągnę tej takiej absolutnej pełnej wolności, zawsze będę miał coś do zrobienia, prawda? Zawsze będę miał jakąś słabość. Czy to jeden będzie miał do cukierków, drugi do sportu, trzeci trudności ze stawaniem i tak dalej. I coś tam nam zawsze jeszcze zostaje, na szczęście, żebyśmy mieli nad czym pracować do końca życia. Tak jak ktoś już mówi, dałem taką piękną definicję dojrzałości. Dojrzały to jest ten, który jest dzisiaj bardziej dojrzały niż wczoraj, a mniej dojrzały niż jutro. Dojrzałość domaga się od nas nieustannego wzrostu, który ma wynikać z pracy. I z czego jeszcze? Bo jak powiedziałem, samą pracą nie dojdzie się do pełnej wolności, no to trzeba pokornie prosić o łaskę. Ja już pewnie ten kawał opowiadałem kiedyś w Radio Maryja, ale powiem jeszcze, bo on bardzo ważną rzecz oddaje. Pewna starsza pani, przeżywszy uczciwie swoje życie, przeszła na drugą stronę. Zobaczyła drzwi raju, pewnym krokiem wali prosto do raju, a święty Piotr zatrzymuje mu chwileczkę. Tutaj punktacja obowiązuje. Jaka punktacja? No co dobrego w życiu zrobiłaś? Jak co dobrego? Całe życie, wierna żona, matka, która nie dosypiała po nocach dzieciakom, służyła, pomagała, robiła wszystko. No dobrze, 10 punktów, co jeszcze? Jeszcze? No tak, co jeszcze dobrego? No syn jest księdzem, z młodzieżą, po górach łazi, poświęca się, nie szuka wygody w życiu. No bardzo ładnie, 5 punktów. Co jeszcze? Ona coraz bardziej przerażona. O, pomagałam chorej sąsiadce. Całkowicie bezinteresownie chodziłam, nosiłam jedzenie, pomagałam się ubrać, umyć, posprzątałam. No dobra, jeszcze jeden. A, 2 punkty. Święty Piotrze, a ile tych punktów trzeba? No, 10 000. Jezu miłosierny, ratuj. Dziękuję, wystarczy. Tak wygląda proporcja między naszym trudem a łaską. I Panu Bogu się spodobało, żebyśmy się trudzili i żebyśmy pokornie prosili o łaskę. Dzisiaj mamy coraz mniej ludzi, którzy pokornie proszą na kolanach o łaskę. Co zrobił syn marnotrawny? Musiał powiedzieć, ojcze, zgrzeszyłem, przeciwko Bogu i Tobie. To był punkt jego powstania, prawda? To jawno grzesznicy. Wstań i nie grzesz więcej. Wstań, nie grzesz więcej, ale jej pierwszej pokazuje się po zmartwychwstaniu Chrystus, prawda? Czyli pokazuje, że nie ma granic świętości. Największa ze świętych Maria Magdalena, bo ją wybrał, żeby się jej pokazać po zmartwychwstaniu, prawda? A przecież jawno grzesznica, najgorsza z najgorszych. To też jest dla nas niezwykle optymistyczne w chrześcijaństwie, że nie ma takiego dna den, z którego człowiek się nie może podnieść, pod jednym warunkiem. Że podejmie trud zmiany, ale jednocześnie uzna, zgrzeszyłem, pomóż powstać, prawda? I wtedy dzieją się autentyczne. Tutaj widziałem małżeństwa, które były tak pokiereszowane, że to nawet opowiadać wstyd. Tak się poraniły nawzajem, jeżeli padły na kolana, jeżeli zaczęły od spowiedzi, no podnosili się. W niewiarygodnych sytuacjach, co więcej, po krótkim czasie, dosłownie na pół roku czy coś koło tego, potrafili powiedzieć, dobrze, że do tego dna doszliśmy, bo my się podnieśliśmy na dużo wyższy poziom niż kiedykolwiek byliśmy, prawda? Bo tak prawdziwe nawrócenie, prawdziwa łaska, powrót do łask sakramentalnych, do modlitwy wspólnej, do praktyk, no to ich wynosi na wyższe poziomy niż byli kiedykolwiek, prawda? Przed tym kryzysem. Czasem te kryzysy są nam potrzebne. A w każdym razie każdy kryzys powinniśmy wykorzystać do tego, żeby wejść na wyższy poziom ponad to. A więc tak, mamy to samo wychowanie oczywiście w największym skrócie, jaki tylko umiałem to zrobić, że to jest nieustanna praca wsparta łaską ku wolności, czyli pełnej integracji, wolności, zdolności wyboru dobra, odrzucenia zła. Po co teraz pytamy dalej? Ano po to, żeby człowiek mógł być szczęśliwy. Samo to, nie daj się zobaczyć, jak nas świat zraża, samorealizacja da ci szczęście. Nie. To jest oszustwo. Te wszystkie idee indywidualistyczne, te Piotrusie Pany, tamte te playboye i tam wszystkie inne singielki są z gruntu fałszywe. Bo one mówią o szczęściu człowieka w pojedynkę, a nie ma takiego. Człowiek jest istotą społeczną stworzoną do miłości. Wiem, że to, co mówię, może się wydawać podejrzane. Tak, facet mówi jeszcze o miłości, no to nie musicie mi Państwo wierzyć, ale uwierzcie świętemu Janowi, umiłowanemu uczniowi Chrystusa. Co on mówił na starcie? Jedyny, który nie zdradził Chrystusa. Mądry i święty. Jak prosili, żeby ktoś mi powiedział uczniom, mówił, synaczkowie moi, miłujcie się. Wybierał to, co najistotniejsze. Starość, taka mądra starość, nie wszyscy niestety mądrze się starzeją, ale taka mądra starość eliminuje rzeczy nieistotne i koncentruje się na tym, co najważniejsze. Święty Jan jedno słowo uznał za najważniejsze. Miłujcie się. I święty Paweł to mówił ostro, tak? Choćbym mówił językami świata, choćbym miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący. Lubię to w tym miejscu kończyć, prawda? Ludzie żyją jak cymbały brzmiące, jeszcze się chełpią. Od nikogo nie zależę, wszyscy mi służą, wszyscy mnie pracują. Jestem najgenialniejszy na świecie. Cymbał brzmiący jesteś, chłopie. Nawet nie wiesz, jak brzmiący, prawda? Jak pusty dzwon. Potem mamy świętego Jana Wianej. Przepiękny święty powtarzał takie zdanie. Dwie rzeczy warto w życiu robić. Modlić się i miłować. Modlić się i miłować. Ja to przelubię jako stary dydaktyk. Zawsze lubiłem proste formuły. Więc tą formułę Janej też jeszcze uprościłem. Myślę, że się na mnie nie obrazi tam z góry. Jedną rzecz w życiu warto robić. Miłować Boga i ludzi. Bo tylko my musimy robić inne rzeczy. Ale tylko miłość daje nam szczęście. I tutaj jak ktoś zaproponował te dwa słowa radość i szczęście, to chciałbym, żebyśmy je bardzo wyraźnie rozróżnili. Jeszcze dodałbym mi trzecie słowo. Przyjemność, radość, szczęście. Przyjemność jest do przeżycia w ciele. Mamy ciepło, zimno, miło, niemiło, bodźce i reakcja na bodźce. Przyjemności nie są szczęściem. Zobaczmy w hedonistycznym świecie, ilu ludzi goni za przyjemnościami, myśląc, jak ich bardzo dużo nazbiera, to będzie szczęśliwymi. A dzieje się dokładnie odwrotnie, bo jeśli my powtarzamy te same bodźce, to na mocy psychologicznego prawa znużenia reakcja ciała jest coraz słabsza. Czyli przyjemnościami możemy się znudzić, przejeść, ale nie możemy się nasycić. Biedni ludzie, którzy wybrali tą drogę do szczęścia, goniąc za przyjemnościami. I piętro wyżej, w wymiarze psychicznym, gdzie człowiek może myśleć, marzyć, tęsknić, planować, oczekiwać, pojawiają się nowe przeżycia, niedostępne na przykład dla zwierząt, tak? Pies nie może zaplanować, co zje jutro na obiad, więc nie może się radować z tego tytułu, że mu się plan spełnił. Może merdać ogonkiem, bo coś smacznego zjadł. Ale nie może... Dlaczego mówię o tych zwierzątkach, kochanych skądinąd? Życie i świat tak zwariował, że zwierzęta zaczyna wyżej stawiać niż człowieka, prawda? One są obiektywnie na niższym pułapie, tak? Już nie patrząc na wymiar duchowy, już na wymiarze, na poziomie psychicznym, prawda? I rzeczywiście w takim wariackim świecie żyjemy, że dzisiaj w Polsce skrzek żaby zielony jest prawnie chroniony, bez żadnych zastrzeżeń, czy zdrowy, czy chory, a dziecko człowiecze nie jest pełni chronione. Jak się próbuje to dziecko troszkę pełniej chronić, to jest histeria na skalę ogólnokrajową, prawda? Oczywiście biednych, oszukanych, podpuszczonych kobiet przez moce zła, mówiąc wprost. Mam nawet na taki dowód, że to są wprost moce zła. No nie mówi się dzisiaj słowa szatan, no to ja powiem. No, szatańskie to są pomysły. Znajomy z Gdańska, chwili kiedy taka watacha rozświeczonych kobiet szła na katedrę oliwską, nie wiem, żeby ją tam zniszczyć, wymalować, sprofanować na święty sakrament, nie wiem. Nie dowiemy się pewnie po tej stronie przynajmniej. 30 mężczyzn, a duży teren, co ileś tam metrów, 30 mężczyzn stanęło, on 70 parę lat ma ten znajomy, tak? Z różańcem w ręku i po cichu odmawiali różańc. I w momencie, kiedy ta watacha do nich doszła, zakotłowało się, rozwrzeszczało i uciekły. Oni, ręki nikt nie podniósł, prawda? Dla mnie jest to dowód na to, że to są szatańskie działania, ponieważ różaniec jest najskuteczniejszym narzędziem przeciwko działaniom szatana i to nie będę tego przytaczał, ale gdybyśmy przeglądnęli historię świata. Od Lepanto, przez Wiedeń, przez porażki Hitlera w II wojnie światowej, przez cud nad Wisłą oczywiście, modlitwa różańcowa i cuda się dzieją, prawda? To nie jest jakieś pobożnościowe gadanie jakiegoś starego dziadka. To jest racjonalne mówienie inżyniera zdroworozsądkowego. Skoro taki ma różaniec wpływ na losy świata, to rozsądne jest chwytać za różaniec, jak się martwimy o nasze dzieci. I wchodźmy w różaniec rodziców. My z żoną mamy po 1/10 dziennie do odmówienia za nasze dzieci. Innych 18 osób odmawiają swoje dziesiątki i za nasze dzieci codziennie jest odmówiony cały różaniec. No trudno, lepsze zabezpieczenie. Żadne szczepienie, żadna profilaktyka. Nic nie da nam takiego zabezpieczenia naszych dzieci w tym wypadku. A to dotyczy nas samych spraw, z którymi się zmierzamy w życiu. Jeżeli to obudujemy, zabezpieczymy, że tak powiem, modlitwą, to szansa jest, realna szansa, że te nasze dobre działania będą miały to, jak ja to mówię, odgórne wsparcie. I teraz ta radość, czy satysfakcja, czy zadowolenie, czy poczucie spełnienia bierze się ze spełnionych marzeń, oczekiwań, tęsknot. To jest wyższe niż przyjemność, ale to nie jest jeszcze szczęście. To jest pułapka dla mężczyzn. Wielu mężczyzn całe życie podporządkuje różnym karierom w świecie materii. Jedni zdobywają 8000 zimą, inni firmy rozkręcają, jeszcze inni tam jakieś tam sportowe, różne dokonania, tak? My jesteśmy od dokonań. I myślimy, że to jest szczęście. Nie. To nie jest szczęście. Szczęście jest rezerwowane dla wymiaru duchowego i jest możliwe tylko, znam jedno źródło szczęścia. Co zresztą powiedział święty Jan, co zresztą powiedział święty Paweł, co powiedział Jan Wianej, co powtarzał Jan Paweł II, o może Jana Pawła II, to nie jego pomysł, ale z Gaudium et Spes, czyli dokument Soboru Watykańskiego II, Gaudium et Spes, on miał tam też udział w redagowaniu tego dokumentu, więc może i to jego zdanie nawet jest, tego się nie dowiemy tutaj. Słuchajmy się, bo jest bardzo ważne zdanie i ważkie. Człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. Człowiek nie może odnaleźć siebie, człowiek nie może być sobą, człowiek nie może być szczęśliwy na innej drodze. Nie ma innej drogi do szczęścia. To mówi Jan Paweł II. Jak tylko miłość rozumiana jako bezinteresowny dar siebie samego. Póki jesteśmy nastawieni na branie, urządzanie itd., nie wiemy, czym jest szczęście. I wielu ludzi żyje w małżeństwie. I cały czas się targują. Moje, twoje, ja dzisiaj, ty jutro. I to nie ma tego bezinteresownego daru. Weszli małżeństwo, mają potencjalną, gigantyczną możliwość przeżywania szczęścia, no a się targują o to, kto wczoraj chleb kupił, albo kto wczoraj pozmywał naczynia, prawda? Jeśli to zmywarki zmywają, no to może kiepski przykład, tak stary, ale jestem stary, więc mogę takie przykłady podawać, prawda? I teraz, a więc ta nasza wolność jest potrzebna nam na to, byśmy mogli siebie dać. I dla pani to jest łatwe, bo panie jesteście stworzone do miłości, jesteście genialnie wyposażone do budowania relacji. Mało tego, jesteście gotowe do poświęcenia dla relacji. Tak my musimy przekroczyć siebie, bo my mamy talenty do materii i my musimy ponad to wyjść i uznać. To ja mężczyznom wszystkim dedykuję, którzy tego słuchają. I dopóki nie dojdziesz do wniosku, tak, ale życiowo potwierdzonego czynami, że człowiek jest ważniejszy od materii, dopóty ani ty nie będziesz szczęśliwy, ani z tobą nie będą szczęśliwi. Mogą być zadowoleni, mogą być dobrze urządzeni w życiu, ale szczęśliwi nie. I dlatego czasem mówię mężczyznom, naucz się tracić czas, naucz się tracić pieniądze. Najpierw dla żony, a potem dla dzieci, prawda? Jak się dobrze nauczysz na żonie, to z dziećmi pójdzie łatwiej, prawda? Tylko przełamać tą męską racjonalność. Jak ja mam dawać żonie kwiatek, jak ja buduję dom, prawda? Przecież to jest cegła. No właśnie. Trzeba ponad tą racjonalną wyjść. Jeżeli tylko kwiatka nie dasz, to może być, i znałem takie sytuacje, że żona z dziećmi nie chcieli się przeprowadzić do domu, który mąż własnymi rękoma wybudował w ogromnym trudzie. Bo po prostu ona się czuła niekochana, bo nie dostała kwiatka, bo nie była przytulona, bo na wakacje nigdy nie pojechał, bo on dom budował, prawda? Nam mężczyznom jest łatwo się zagubić w tym świecie właśnie, w tym nawet dość uczciwym i uzasadnionym dążeniu do zapewnienia bytu materialnego rodzinie. Ale musimy ciągle wiedzieć, że jest coś ponad to, że miłość jest większa od tego. I teraz powiedziałem, że relacja miłości, tak dokładnie nazwijmy, to jest relacja osoby obdarzonej wymiarem duchowym do drugiej osoby obdarzonej wymiarem duchowym, a więc nie kogoś do pieska czy do kotka, bo niektórzy tak próbują realizować swoje szczęście. Nie. Człowieka do Boga lub człowieka do człowieka, lub i człowieka do człowieka. I wszyscy mamy tu ogromne potencjalne możliwości na przeżywanie szczęścia, ale wszyscy, ale nierówne. Bo miarą naszego daru z siebie jest nasza wolność. Jeśli ja siebie nie posiadam, jestem nałogowcem, powiedzmy seksoholikiem, to ja mogę żonie ślubować miłość, wierność i uczciwość. Co z tego, jak nie jestem do tego zdolny? Dopiero jak rośnie moja wolność, dopiero może rosnąć ten mój dar. Czyli rozwijając się osobiście, osobno mąż, osobna żona, choć wspólnie, ale osobno, mają szansę wchodzić na wyższy pułap miłości, mają więcej sobie dać. Jak będą doskonale wolni, to ich miłość będzie doskonała. I będą doskonale wolni i kobieta łatwiej, ale mężczyzna podejmie decyzję, że ja siebie ofiarowuję, żeby służyć żonie. Ja wiem, jakie to niepopularne słowo, żeby służyć żonie, żeby służyć dzieciom. Składam bezinteresowny dar siebie samego. I ta moja firma i te moje wszystkie działania w materii są dodatkiem ważnym, one są dla rodziny, ale to nie jest cel ani sens życia, prawda? I tu mężczyzna ma tą trudność, że on musiałby siebie przekroczyć, swoje naturalne talenty, nie uznać tych naturalnych talentów za wszystko, co do niego należy, prawda? Może jeden taki przykład, dla mnie bardzo pouczający. Przychodzi 20 lat po ślubie kobieta, zapłakana, żona, że mąż jest najprzyzwoitszym facetem na świecie. Naprawdę jest bardzo dobrym człowiekiem. I ona już nie wytrzyma, ona się rozwodzi. No to zaraz, o co chodzi? On codziennie po pracy wraca do domu, prosto do domu. Ani o knajpę nie zahacza, ani o żadnych kolesiów, nic. Nie ma żadnych nałogów, nie pije, nie pali, za kobietami się nie ogląda. Całą pensję przynosi. Są 20 lat w małżeństwie, mają dwie córki, 19, 17 lat. I on jak wraca po pracy, to były dawniejsze lata, dzisiaj pewnie to by była komórka zamiast tych trzech rzeczy, to był, siadał w trójkącie, gazeta, telewizor i komputer. Gazeta, telewizor, komputer, komputer, gazeta, telewizor, czasem lodówka i z powrotem gazeta, telewizor, komputer, prawda? I z czymkolwiek ona do niego się zwracała, mówił, kobieto, o co ci chodzi? Każda inna przecież, że patrz, nie piję, nie palę, wracam do domu po pracy, zarabiam na życie. O co ci, kobieto, chodzi? Masz problem, idź do terapeuty, idź do psychiatry, idź do specjalisty. Nie jestem specjalistą, ci nie poradzę. I tak 20 lat. Ona przychodzi właśnie i rozmawiamy, no co zrobić? Niech pani spróbuje mu przemycić coś, żeby on zmienił myślenie, bo bez dopóki nie zmieni myślenia, czy nie zmieni działania, to wszystkim paniom dedykuję. Jeżeli chcesz, żeby twój mąż inaczej działał, to musi zacząć inaczej myśleć. A ty mu tego nie wytłumaczysz. Podsuń mu innego mężczyznę, jakieś treści, jakieś książki, jakieś audiobooki, filmy, żeby on przejrzał, że to, co robi, no nie jest najfajniejsze, krótko mówiąc. Niech w tamtym wypadku dałem jej taki prosty sposób, żeby podsunęła mężowi wymyślone przez psychologów taki chwyt, żeby zastanowił się, czy chciałby, żeby jego córkę, zięć, traktował tak, jak on traktuje żonę. I ona zamiast mu to w dobrej, miłej chwili powiedzieć, tak mu palnęła prosto w twarz w chwili, kiedy ją kolejny raz odesłał do psychiatry. A ciekawe, co byś zrobił, gdybyś twoją córeczkę zięć odsyłał do psychiatry. I on tak z nad gazety, przepraszam, zacytuję dosłownie, wycedził, nie powiedział, wycedził przez zęby, zawiłbym gnoja. I usłyszał, co powiedział. Przyzwoity mężczyzna. Zobaczmy, on nie miał w puli swoich zobowiązań małżeńskich relacji z żoną. On miał zarobić na życie, być tym człowiekiem, chodzić do kościoła, a jakże też. Wszystko było. Tylko nie miał w tej puli relacji. To jest tragedia wielu ludzi, że w swoim planie życiowym nie ma wpisanej relacji miłości, która daje szczęście. I realizują swoje plany, swoje jakieś tam fascynacje. Nawet jakoś tam służą innych. Jak już zaczynają służyć innym, to tam już jest kawałek miłości. Więc tam już ma okruchy szczęścia, prawda? Może jeszcze jeden taki przykład, który ostatnio dość często używam, który bardzo ładnie pokazuje różnicę między przyjemnością, radością, a szczęściem. Fragment, który wysłuchałem, bo przyznam się, że dzienniczka siostry Faustyny nie przeczytałem nigdy, ale przesłuchałem 4, może 5 razy. I tam w wykonaniu, przy czytaniu pani Łabonarskiej, są bardzo pięknie odczytane, takim słodziutkim głosem siostra przełożona mówi, siostro Faustyno, siostra dzisiaj taka radosna, prawdopodobnie siostry spotkały się same przyjemności. A siostra Faustyna takim ponurym głosem odpowiada, przeciwnie, siostro przełożona, spotkało mi się wiele niezasłużonych przykrości, które mogłam ofiarować za biednych grzeszników. Dlatego jestem radosna. Zastanówmy się chwileczkę. Przykrość ona przekładała na radość przez to, że miała taki plan, żeby przykrości oddawać. Więc realizowała swój plan, więc była radosna. Ale ona mogła śmiało powiedzieć, jestem szczęśliwa. Bo z jakiego motywu ofiarowywała te swoje przykrości? Z miłości. Prawda? Każdy czyn miłości nas uszczęśliwia. Ludzie tego nie rozumieją. I gromadzą dla siebie i wszystko, co tylko możliwe, od rzeczy, przez przeżycia, myśląc, że się uszczęśliwią, gdy nagromadzą. Prawda? To jest dokładnie odwrotnie. Tylko to, co rozdamy, bezinteresownie jeszcze dajmy, bezinteresowny dar. Ja powiem teraz rzecz bardzo trudną. Myślę, że dla nas mężczyzn zwłaszcza. Ale posługuję się osobą już błogosławioną. Myślę o kardynale Stefanie Wyszyńskim. On powiedział takie zdanie. Ludzie mówią często pieniądz, a ja wam mówię często miłość. Zapraszam wszystkich słuchaczy, którzy tego jeszcze słuchają, jeszcze wytrzymują. A panu w szczególności. Ile czasu ofiarowujesz żonie? Ile czasu ofiarowujesz dzieciom, prawda? I oczywiście jest czas snu niezbędny, posiłków, czas pracy zawodowej. Wszystko jest prawda, ale jest jeszcze jakiś kawałek czasu wolnego. Co z nim robisz? Jeżeli wyłącznie sklejasz samolociki, a odpędzasz dzieci, bo ci na pewno zepsują zabawę, no to nie mów, że kochasz dzieci. Ileś lat temu, nie wiem, już może prawie 10, no duże kilka lat temu robiono w Polsce takie ankiety. Ja pierwotnie myślałem, że wyliczono, że 7 minut dziennie. Okazało się, że 7 minut w tygodniu ojciec poświęca, polski statystyczny ojciec poświęca wszystkim swoim dzieciom i ten sam ojciec 4 godziny, tam chyba 32 minuty poświęca mediom elektronicznym. Codziennie. Codziennie tutaj, prawda? Policzyłem, że tam prawie 300 razy bardziej kocha media elektroniczne niż swoje dzieci. Co nie pozwala, nie przeszkadza mu mówić, że kocha bardzo dzieci. Przecież dla nich pracuje, łoży na nie i tak dalej, prawda? Także my, mężczyźni, musimy otworzyć tą nową klapkę. My musimy przekroczyć siebie, żeby uwierzyć, że nam samym, nie z łaski dla żony czy z łaski dla dzieci, nam samym jest potrzebna relacja miłości do naszego szczęścia. Jest jedna szczególna relacja miłości, która jest najbezpieczniejsza ze wszystkich. Bo relacja człowiek-człowiek zawsze jest niebezpieczna. Powiedzmy nawet więcej. Zawsze jest skazane na przynajmniej drobne niepowodzenia, tak? Relacja człowieka, miłość do człowieka do człowieka zawsze gdzieś tam my nawalamy. No krótko mówiąc, ja jako mąż nawalam, żona jako żona nawala. Oczywiście jak dobrze pracujemy wspólnie, wspieramy się jeszcze łaską, to nawalamy w coraz drobniejszych sprawach. Ale prawdopodobnie do końca życia będziemy nawalać, a w każdym razie do końca życia nie osiągniemy celu małżeństwa, który wytyczył Jan Paweł II, który powiedział, cele małżeństwa wspólne dogoda świętości przez budowę komunii osób, na wzór komunii osób boskich. Więc wszystkiego najlepszego. Nikt z nas tej komunii osób boskich jeszcze nie osiągnął, prawda? Więc mamy co robić do końca życia. Tak więc mamy w tą stronę zmierzać. Mamy zmierzać ku coraz głębszej komunii osób. Ale ta relacja z Panem Bogiem, tam jest całkowicie bezpieczna. Tamta strona nigdy nie nawala. I wszystko, co zainwestujemy w Pana Boga, nam się stokrotnie opłaci w życiu i wieczności. Tylko trzeba do tego rozumem dojść i podjąć taką decyzję woli. Że ja, jak to zrobię? Że będę teraz się unosił w powietrzu na modlitwie. No nie, takiej decyzji nie mogę podjąć, bo nie potrafię jej zrealizować. Ale mogę podjąć decyzję na przykład taką. Od dzisiaj, Panie Boże, daję Ci codziennie tyle, a tyle czasu. I zachęcam do takiej decyzji. Tym, którzy mają bardzo mało czasu, małżonkom to dedykuję jedno ojcze na szczyt zaśnięcie. To jest 20 sekund wspólnie z żoną. Nie macie żadnych szans na rozwód. Bo codziennie wieczorem, nawet jak byłeś nie wiem jak wściekły na żonę, to musisz przełamać swoją złość, żeby powiedzieć słowa, że jesteś choć odrobinę przyzwoity. Odpuść na nasze winy, jaką my odpuszczamy, prawda? To nas sprowadza na ziemię. To nie chodzi o to, żeby modlitwę traktować jako jakieś tam PZU, tam jest za tym coś znacznie więcej, tak? Jest to przełamanie własne, ale jest również łaska za tym idąca. No. A więc Święta Teresa Wielka mówiła 5 minut dziennie kontemplacji, a będziesz świętym. Ja jestem bardziej wymagający od Świętej Teresy, ale ona w innych czasach żyła, my bardziej pogubionych, więc ja od wielu lat powtarzam, daj Panu Bogu 1% swojego czasu. 1% z doby to jest 14 minut 24 sekundy. Wielu panów mi powie, panie, ja jestem tak zagoniony, że ja nie mam tyle czasu. Ja też nie miałem, ale mam na to receptę. Wstań 15 minut wcześniej. Organizm tego nie zauważy. Nie pochorujesz się od tego, że wstaniesz 15 minut wcześniej. A jak jesteś leniuszkiem, to jeszcze lepiej, bo wzmocni swoją wolę i powiększy obszar swojej wolności, bo zapanujesz nad sobą w chwili, w której ci jest ciężko zapanować. I czy chwycisz różaniec w rękę, czy otworzysz Pismo Święte, czy w drodze do pracy klękniesz na Święty Sakramentem, nie wiem. I jeżeli nie będziesz się mu skupić, to wiem, też nie mogę się skupić wielokrotnie. Ale możesz powiedzieć, Panie Boże, to jest Twój czas. Zrób coś z tym. Jak ktoś nie wierzy, że zrobi to niech spróbuje. Byle konsekwentnie. Od dzisiaj, choćby to było 20 sekund, od dzisiaj do końca życia. 5 minut, od dzisiaj do końca życia. Nie wiem, 15 minut, od dzisiaj do końca życia. I to na pewno będzie przynosiło owoce, bo owoce przynosi nasza wytrwała praca, dodatkowo uczciwa, z wysiłkiem, dodatkowo odnosząca, czy szukająca wsparcia w postaci łaski. I wtedy na pewno będzie nasze szczęście tu na ziemi rosło i ono potem płynnie przejdzie w szczęście wieczności, czego sobie i wam wszystkim serdecznie życzę.
Dziękuję bardzo. Praca nad sobą skutkuje, jak już było powiedziane, szczęściem też dlatego, że małżonka mam współmałżonek, zauważa jakieś zmiany na lepsze w życiu, więc jakoś też bardziej mnie
to
rozumie.
To go mobilizuje też.
Mobilizuje.
Oczywiście, nawzajem się mobilizujemy. Widząc pracę współmałżonka, my się mobilizujemy.
I się dziękujemy sobie za to, kochamy się.
Jeszcze jedną rzecz bym chciał dopowiedzieć. Bo dzisiaj tak patrzę na kartkę, dzisiaj jest 22 listopada. Dzisiaj mija dokładnie 41 lat od ogłoszenia adhortacji Familiaris Consortia na Pawła II po synodzie o rodzinie. Ja bym tam chciał szczególnie zadedykować panom, którzy słuchają. Jest tam taki króciutki, nawet nie rozdział. To jest taki fragment o funkcjach mężczyzny, męża, ojca. Tam wymienia cztery funkcje. Odpowiedzialność za życie poczęte, udział w wychowaniu, praca zawodowa i przykłady w postawie chrześcijańskiej. To może być program życia dla każdego mężczyzny, nie tylko tego, który wszedł w małżeństwo, również dla kapłana, również dla osoby żyjącej samotnie. Warto sięgnąć do tego dokumentu. 41 lat dzisiaj mija. Może tak z okazji rocznicy byśmy sobie przypomnieli o tym fantastycznym dokumencie. Tam jest mnóstwo innych rzeczy ważnych, ale właśnie też przygotowanie do małżeństwa, o wielu, wielu sprawach duszpasterskich takich, ale to ojcostwo z tamtej asocjacji mi najbardziej utkwiło w sercu, bo myślę, że największe braki w szczęściu powoduje niedorozwój mężczyzn do miłości. My potrafimy fantastycznie radzić sobie z materią, nie potrafimy siebie ofiarować w miłości Bogu i drugiemu człowiekowi. I przez to sami cierpimy. A chciałbym, żebyśmy cierpieli mniej albo wcale.
Bóg zapłaci. To tyle tytułem wstępu do dzisiejszego tematu. Samowychowanie, wolność, radość i szczęście w małżeństwie. Drodzy Państwo, możecie z nami się łączyć telefonicznie. Podaję numery dla słuchaczy z Polski Północnej. 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Oraz na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków. Jest nasze zdjęcie ze studia. No, piękne zdjęcie również państwa Pulikowskich w jakimś ogrodzie. Piękne róże. Także pod tym zdjęciem możecie państwo wpisywać swoje komentarze. Świat się nie kończy, świat się zaczyna. Miłość to życia sens i przyczyna.
Zapowiedziano znów koniec świata. Ludzie widzieli znaki na niebie, a ja z radością na koniec świata, na koniec świata biegnę do ciebie, do ciebie, do ciebie. Świat się nie kończy, świat się zaczyna. Miłość do świata, sens i przyczyna. Dopóki kocha się twoje ludzi, słońca na niebie Bóg nie ostudzi. Dopóki kochasz mnie, a ja ciebie, Bóg nie zagasi słońca na niebie. Dopóki miłość nas dwoje łączy, świat się zaczyna, świat się nie kończy. Świat się zaczyna, świat się nie kończy.
miłość to świata sens i przyczyna. Dopóki kocha się twoje ludzi, słońca na niebie póki rozchodzi. Dopóki kochasz mnie, a ja ciebie, Bóg nie zagasi słońca na niebie. Dopóki miłość nas dwoje łączy, świat się zaczyna, świat się nie kończy. Świat się zaczyna, świat się nie kończy.
Zapowiedziano znów świata koniec. Znane jest miejsce, znana jest data.
A ja przybiegłam na świata koniec, żeby cię kochać do końca świata.
Do końca,
do końca
świata. Świat się nie kończy, świat się zaczyna. Miłość do świata, sens i przyczyna. Dopóki kocha się twoje ludzi, słońca na niebie Bóg nie rozchodzi. Dopóki kochasz mnie, a ja ciebie, Bóg nie zagasi słońca na niebie. Dopóki miłość nas dwoje łączy, świat się zaczyna, świat się nie kończy. Świat się nie kończy, świat się zaczyna.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:17. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Temat dzisiejszy: samowychowanie, wolność, radość i szczęście w małżeństwie. Nasi goście, państwo Jadwiga, Jacek Pulikowscy. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam państwa gości, witam panie Leszku. To jest piękna audycja.
A jak, kogo witamy?
Tak, jestem Jadwiga, diecezja Siedlecka.
Witamy panią Jadwigo.
Uwielbiam tę audycję z panem Likowskim. On tak pięknie daje wskazówki do życia w rodzinie, że tylko słuchać i tylko po prostu ssać całym sercem, całą duszą, całą myślą. I wrócę jeszcze do tej publikacji, którą raz czytałam, Ostateczna bitwa o rodzinę, o małżeństwo i rodzinę. To jest piękne wskazówki. A tak pana słuchać, to po prostu można godzinami i mieć uszy otwarte i wprowadzać to w życie. No coś fantastycznego. Grzeby to, ja te książki to też propaguję, polecam swojej znajomej, no, kuzynce, wprawdzie nauczycielce, to przesłałam. Ona to z Ameryki przyjechała tu do Polski, do Gdańska. Ja jej do Gdańska to przesłałam, tą książkę. Sama też mam, którą pożyczyłam też takiej pani znajomej. I zachęcam i mówię, że są takie piękne audycje. No cudowne. Nie do odparcia. No. Nie ma tu słów, bo czas to pieniądz. Pieniądz złoty, kto go straci, ma zgryzoty i się smuci. Dobra chwila już nie wróci. Ale rzeczywiście czas to pieniądz, to miłość. Największa cnót, jaką człowiek tu może posiąść na ziemi. Jeśli Pan Bóg pozwoli, właśnie trzeba Pana Boga prosić. I jak się słucha, to już tak jak wiara rodzi się ze słuchania, tak chyba i te audycje zdecydowanie przymnażają człowiekowi tego wyobraźni, wprowadzania to w życie. I dla dzieci inaczej by nas wyglądały nasze rodziny, gdyby młode małżeństwo, a przynajmniej w średnim wieku to najlepiej, bo jeszcze jest trochę czasu do skorygowania, bo młody człowiek to może nie wszystko widzi, świat inaczej. Ja już mam swój wiek, naprawdę już na emeryturze kilka ładnych lat. A w tej chwili mam taki komfort, że sama mieszkam. Nikt mi nie przeszkadza, więc to mnie ubogaca. No fantastycznie. I alleluja i do przodu, jak dyrektor Radia Maryja, doktor Rydzyk to mówi. Ślicznie dziękuję.
Dziękujemy pani Jadwigo za pani głos.
Jedno tylko słówko. Dwukrotnie pani powtórzyła wprowadzać w życie i to jest moim największym marzeniem, bo jak ktoś prowadzi dobre rzeczy w życie, a to wynikało z jakiejś tam mojej, nazwijmy to, podpowiedzi, to ja sobie u Pana Boga tantiemy odbiorę, prawda? Ja sobie na tym zarobię, więc proszę bardzo, wprowadzajcie w życie. A ja już też mam swoje lata i w związku z tym muszę się troszczyć o tą drugą stronę.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo?
Halo?
Tak, kogo witamy?
Ja jestem Józef z Libna.
Witamy panie Józef.
Pana, ja do pana, który mówił te takie fajne słowa. Że pana, pan ma nie umie tytuł honoris causa. Za mądrość. Ja mam 80 lat, żyję i dobrze, że moja żona nie słucha tego programu, bo wygarnęła mnie jutro. A widzisz, ja miałem rację. Ja tu nie będę sypał przykładami, bo ludzie mnie znają z Libna. Ale znałem takie małżeństwo, że rolnik pracował, a żona mówi, ty mnie stary nie doceniasz. To ja bej dzieciaki jeść na czasy. Jak pojechała, więcej nie wróciła. Proszę pana, więcej takich audycji. No nie chcę się wymądrzać, bo nie wypada, ale naprawdę słowa prawdziwego zdarzenia. Z Bogiem wam wszystkim życzę.
Z Panem Bogiem, panie Józefie. Więcej, no, jest przewidziane w ramówce jedna tego rodzaju audycja w tygodniu, ale za to 120 minut. No i to już od przeszło 30 lat, co uczyniło 1500 audycji. Także trudno, trudno mnie jako wolontariuszowi więcej. Jacek?
Nie, no, dziękuję za te dobre słowa, tylko żeby właśnie rzeczy, które dobre z tego medium, czy jak się odmienia, nawet nie wiem, płyną, żeby były właśnie brane do serca i wprowadzane w życie, bo dopiero wprowadzenie w życie jakiejś nawet no, dobrej myśli, jakiejś radosnej, że człowiek coś mu się spodoba, chciałby to wprowadzić w życie, dopiero kiedy wprowadzi jakiś konkretny czyn, czy to będzie te kilka minut dla Pana Jezusa, czy to będzie to jedno i czy nasz, cokolwiek, dopiero wtedy to zaczyna w tym życiu coś czynić, coś zmieniać. No i o to by chodziło, żeśmy te dobre myśli przekładali na czyny i tych czynów się trzymali, to wtedy nasze życie będzie się zmieniać w dobrą stronę.
Mam tu w internecie, na Facebooku, pytanie od żony tęskniącej za mężem. Panie Pulikowski, u nas w małżeństwie jest tak, jak w tym przykładzie, który Pan podał, media mają pierwszeństwo. Ja już poszłam do psychologa, robię co mogę, modlę się co dzień, ale brak mi sił. Żona Ola.
No to jest takich kobiet mamy rzesze. Ja mogę powiedzieć taką rzecz. Proszę się, pani Olu, nie gniewać, ale to troszeczkę to, że my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, to mają w tym udział również kobiety. Zaczynając od mamy, siostry, koleżanki, narzeczonej i żony. Bo nas nie nauczono, ja nie usprawiedliwiam mężczyzn, ale kobieta jest dana jako pomoc potrzebna dla mężczyzny właśnie po to, żeby on nauczył się odnosić do człowieka. Jeśli on się nie rozwinie, przekroczy siebie. Ileś lat małżeństwa, no nie zadziało się. Może on był bardzo trudnym egzemplarzem, może nauczycielka była niedość cierpliwa, ale gdzieś tam te obie strony mogą się do tego przyczynić, że ta sytuacja się odmieni, prawda? Tak jak powiedziałem, u mężczyzny to musi zmienić myślenie. I tutaj no, pewnie łatwiej niż żonie dotrzeć do innemu mężczyźnie, do tego mężczyzny. Szukać takich mężczyzn, którzy mogliby z mężem choćby być, niekoniecznie rozmawiać bardzo tak zasadniczo. Przykładowo, gdy małżeństwo wejdzie do wspólnoty, jest tam parę małżeństw, to on tam ma kilku mężczyzn, z którymi on się spotyka na co dzień. I pewnie się zdarzy tak, że jeden powie swoje, ale ja z moją żoną to tam rozmawiam się co najmniej pół godziny dziennie. A ja tamto. Aha, to trzeba? Od faceta to przyjmie. Od żony najtrudniej. Natomiast macie panie narzędzie w swoich rękach, tylko go za mało wykorzystujecie. Przypomnijcie sobie, jak wasz mąż się w was zakochał. Wtedy by zrobił wszystko. Chodziłby na rzęsach by tańczył, tak? Co prawda niektóre żony mówią, no niby tańczyć na rzęsach, ale nie na tych, co trzeba, prawda? Więc to też jest w obie strony jakieś tam niedoróbki, bym to powiedział. Ale w chwili, kiedy mężczyzna jest zakochany i ta kobieta jego najlepsza, oby to była żona, może mu naprawdę wszystko podyktować, co ma zrobić. Czyli krótko mówiąc, program nie narzekania na męża, to jest dosyć powszechnie wykorzystywane, tylko doceniania męża za to, co robi. Uczciwie, nie wygłupianie się, ale docenianie tego, co naprawdę robi dobrze. Podziwianie tego, kim jest, w tym, co jest dobre, prawda? I wtedy z taką kobietą będzie mu przyjemniej, lepiej, radośniej i od takiej kobiety dużo łatwiej przyjmie uwagę. Ale nie na zasadzie takiej, ty musisz zmienić to, bo inaczej to się od ciebie wyprowadzę, tylko taką byś mi sprawił przyjemność, gdybyś mi taki prezent dał, prawda? Nam będzie znacznie łatwiej dać żonie prezent, niż ulec jej presji. Także, drogie panie, wszystkie panie, nie tylko pani, która to napisała, no, nie wywieraj się na nas presji, bo to skutek będzie odwrotny, tak? Raczej poddawajcie się pod naszą opiekę troskliwą i wtedy dużo łatwiej z nas wyzwolić jakieś dobre siły. To nie przez przypadek i to najtrudniejsze zdanie dla kobiet, i to dzisiejsze kobiety w szczególności w Piśmie Świętej, żony, bądźcie poddane mężowi. Jak żona naprawdę się mężowi podda, to, powinno przynajmniej się w nim uruchomić jakiś taki odruch opiekuńczy, prawda? A jak ona z nim walczy, no to on też walczy, a w walce jest lepszy, więc ona przegrywa, prawda?
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pobożny Chrystus, Maryja zawsze ci wita.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Poznania.
Witamy, panie Marku.
Piękne słowa, które pan użył, które się unika cały czas wśród nas, o tym szatanie. Szatan niestety jest wśród nas i on cały czas zamiata tym ogonem. Ja mogę osobiście, doświadczyłem tego bezpośrednio w własnym małżeństwie, gdzie próbował właśnie ingerować pomiędzy mnie a małżonkę, ale też podłożem był alkohol. Alkohol, który gdzieś tam się w jakieś tam weekendy gdzieś tam się pozwalało i tak dalej, to w tym momencie człowiek tracił świadomość do tego stopnia, że nie panował nad swoimi czynami. I jeżeli człowiek kocha małżonkę, ale to też trzeba do tego dorosnąć, bo to nie jest takie łatwe. Ja to musiałem wiele prób doświadczyć i sam doświadczył nawet tego, bo ja myślałem, że małżonka czasami gdzieś tam przerystowywuje pewne sprawy. Wyjechała, jestem na tym, na wolnym, jestem hajlach, mogę sobie pozwolić. Nieprawda, szatan ją nawet rzucił ze schodu w pomieszczeniu tam, gdzie ona była, gdzie mnie nie było. Także to jest dla mnie przerażające, porażające. Jeżeli sobie nie uświadomimy tego, że szatan jest wśród nas i on cały czas próbuje właśnie swoje cele osiągnąć, to my jako mężczyźni, którzy jesteśmy tymi adonisami, nigdy tego nie zrozumiemy i nigdy nie będziemy w stronę kobiet właśnie w ten sposób empatyczny. Takie jest moje zdanie i takie jest moje takie prawie świadectwo.
Tak, dziękuję, panie Marku.
Tak, myślę, że jednym z większych sukcesów szatana jest to, że ludzie przestali w niego wierzyć, tak? Tylko jest taka sprawa, że my musimy dać mu pożywkę. Tak jak kiedyś słyszałem od takiego dobrego egzorcysty, takie zdanie, które mnie bardzo podtrzymało na duchu, to było w sytuacji akurat właśnie, kiedy widzieliśmy taką bardzo groźną manifestację szatana na młodej dziewczynie. On powiedział coś takiego, że jeżeli Pan Bóg w sobie nie zostawił prawa, to prawa trochę w cudzysłowie, ingerencji, żeby zmusić człowieka do robienia dobra. Czy pozwala człowiekowi czynić zło, pozwala bluźnić, pozwala siebie obrażać, pozwala mówić, że go nie ma, prawda? Nie zostawił sobie tego prawa, żeby zmuszać człowieka do dobra. To byłoby absurdalne, gdyby dał szatanowi prawo do zmuszenia człowieka do zła. Czyli szatan nie ma żadnej mocy, żeby można tylko kusić, straszyć, podpuszczać na różne sposoby. Jeżeli my mu nie damy furtki na to, a to nie danie furtki, to jest ciągłe trwanie w stanie łaski uświęcającej. Ciągła modlitwa. Najlepiej modlitwa różańcowa, prawda? Bo to jest najgroźniejsza i najbardziej znienawidzona przez szatana modlitwa. I dlatego osłaniajmy i siebie, i małżeństwa, i dzieci modlitwą różańcową.
Agnieszka pisze, bardzo dziękuję za tę audycję. Pan Pulikowski dotknął sedna sprawy w wielu małżeństwach. Brak relacji w związku jest cierpieniem. Znam to z własnego doświadczenia. Odpuściłam. I nawet już nie szukam porady psychologa. Mąż nie chce tego zobaczyć, ale przynajmniej się nie złości, bo się już nie czepiam. Jest to dla mnie przykre. Polecam to Bogu. Jezu, Ty się tym zajmij.
No czasem to jest najlepsza postawa. Jezu, Ty się tym zajmij, prawda? Ale z drugiej strony my... On się tym zajmie, tylko my musimy z naszej strony zrobić wszystko to z naszej mocy. I często najbardziej nam brakuje pokory. Że czemu znowu ja? Tak, ile razy słyszałem od żon, ale czemu znowu ja? Czemu znowu ja? Ja pytam w końcu, a kto jest w waszym małżeństwie lepszy? Pani czy mąż? No ja. No to kto ma naprawiać to małżeństwo? Ten lepszy czy ten gorszy? No to spuszczał głowę. No to rzeczywiście, prawda? I tak jak ja czasem mówię, to się ścigajcie, kto jest lepszy. róbcie. Każdy niech stara więcej robić, żeby pokazać, że jest lepszy. Nawet nie pokazać, to nie o to chodzi. Jeżeli czujemy się lepsi, mamy obowiązek. To jest, ja czasem mówię, że małżeństwo to jest taka gra zespołowa. I podkładanie nogi swojemu partnerowi z drużyny jest bez sensu, prawda? A małżeństwo masowo to robią. Jak ty mi tak, to tobie tak samo. Nie. Ten, który w danej chwili silniejszy, powinien ciężar gry na siebie brać, prawda? I rzeczywiście to, co pani tu napisała, jest problemem bardzo wielu kobiet. Jest, nikt nie usprawiedliwia, i ja nie chcę usprawiedliwiać mężczyzn, że nie doszli do tego, że jedynym źródłem szczęścia jest miłość. Ale też nie chcę zwalniać z odpowiedzialności kobiet, które tych mężczyzn tego nie nauczyły, a miały okazję. Chociażby w chwili, kiedy ten mężczyzna był dzieckiem małym, był bardzo podatny na mamusie, i mamusia zamiast go uczyć altruizmu, dzielenia się, budowania relacji z ludźmi, uczyła go, wszystko musi zrobić dla siebie, musi być pierwszy, musi być prymusem, prawda? A potem narzeczone żony też nie zawsze nam pomagają. No, powinniśmy sami dojść do tego, że jedynym źródłem jest miłość.
Może dodam tylko, że szczęśliwie mamy optymizm chrześcijański, który mówi o tym, że z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji możemy wyjść na prostą. Możemy wyjść w dobrą stronę, z Bożą pomocą. I rzeczywiście nigdy za dużo prosić o pomoc, a z drugiej strony samemu choćby malutkimi kroczkami w tę dobrą stronę dążyć, tak żeby się współmałżonek mógł zachwycić i łatwiej by mu było do nas dotrzeć.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, kogo witam?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria zawsze
dziękuję. Teraz i zawsze. Pani imię?
Pani Amalia. Amalia z Małopolski.
Dziękuję Pani. Słuchamy.
Chciałam najpierw przywitać gości. Pana Lecha i gościa. A zarazem serdecznie podziękować. Po prostu to, co pan mówi, to jest mistrzostwo świata, tak powiem krótko. Szkoda tylko jednego, że tego nie usłyszałam dawno, dawno temu, jak człowiek był młody, no niestety za tamtego ustroju nie było takich audycji, chociaż dzisiaj jest 1500 audycja, więc to już jest kawał czasu. Ja niestety nie od początku słuchałam Radia Maryja, ale dzięki sąsiadowi słucham już od bardzo wielu lat i uważam, że jest wspaniałe to radio i wspaniałe audycje właśnie te dla małżonków i rodziców. Kiedy tylko mogę, to zawsze słucham, zawsze. A teraz jeszcze powiem tak. Z tego, co pan powiedział, powiem tak może od początku, 20 dokładnie września tego roku przeżyłam takie nawrócenie. Tak powiem, zawsze byłam katoliczką, chodziłam oczywiście do kościoła, modliłam się, natomiast nie doceniałam wartości właśnie modlitwy, a zwłaszcza różańcowej. Pokochałam tą modlitwę niesamowicie i teraz sobie nie wyobrażam dnia bez tej modlitwy. A chcę może za dużo powiedzieć naraz, nie da się tak naraz powiedzieć dużo rzeczy, ale właśnie to, co pan powiedział, że każda modlitwa różańcowa, jeżeli ja się modlę, to ja już się czuję tak lepiej, spokojniej, bezpieczniej. Jestem wtedy szczęśliwa. I właśnie przeżyłam to, że mimo problemów, jakie tam dotykają rodziny, każdy jakiś ma, nie ma kącika bez krzyżyka. Ale okazuje się, że modlitwa bardzo dużo załatwia, praktycznie wszystko. Więc jak ja się zajmuję sprawami Bożymi, a Pan Bóg mi załatwia w tym momencie inne sprawy. I właśnie mój małżonek, który ma troszeczkę problem, ale jest bardzo dobrym człowiekiem, natomiast ja go mało doceniałam. I to, co Pan powiedział, żeby chwalić, nie ganić, żeby nie walczyć. To wszystko, za to tak serdecznie, serdecznie dziękuję. Ja postaram się jeszcze to odsłuchać na te audycje. I oczywiście mówię o tych audycjach komu tylko mogę. Także bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy, Panie Emeryliu.
To ja tylko taką jedną rzecz dopowiem, żeby Panią pocieszyć, że szkoda, że dawno temu tu... Ja też szkoda, że ja tego nie wiedziałem od początku małżeństwa, co wiem teraz, prawda? Ale po to to mówimy, żeby inni ludzie nie musieli wyważać otwartych drzwi, żeby popełniali mniej błędów niż my, żeby szybciej dorastali do tego szczęścia w małżeństwie. I po to trzeba się dzielić doświadczeniem. Inna rzecz, że dzisiaj coraz mniej chętnie młodzi chcą korzystać z doświadczenia starych. Aż do dramatu, że starych eutanują, prawda, bo sami są najmądrzejsi. I ci są biedni. Ci, którzy nie chcą korzystać z poprzednich pokoleń, że tak się górnolotnie wyrażę, są po prostu biedni, bo muszą sami na własnej skórze wszystkie błędy odpokutowywać potem.
Teresa pisze, pięknie pan mówi, słucham z zapartym tchem. Bez wzruszenia się nie obyło. Życzę panom i pani wszystkiego najlepszego. Psalm dla ciebie.
Żona twoja jak winorośl płodna w zaciszu twego domostwa. Synowie twoi jak gałązki oliwne dookoła twego stołu. Psalm 128.
Choć nie masz oczu bardziej błękitnych niż tamta miała, tamta co kiedyś dla żartów niebo strzępy porwała.
Choć nie masz oczu chmurnych jak burza pod koniec lata, ty każdym latem i każdą burzą mojego świata.
Ty znam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie?
Otóż mnie pewną kamieniu Boże i żyć na sercu pożył swą tego pragnienia.
Pszenicy, tamtego, który sercem tak wstrząsnął jak nawałnica.
Choć nie masz włosów tak prawie czarnych jak skrzydło kruka, nie kruczoczarny, nie złotowłosy, a ciebie szukam.
Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie?
Jak ogień pali dłoni chłopaka, po którym został w komodzie szali.
Choć nie masz dłoni jak ta, co w serce klawiszem stuka, do twojej dłoni przecież dłoń moja od zawsze szuka.
Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie?
Radio Maria 22:40. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Nasi goście to państwo Jadwiga, Jacek Pulikowski. Proszę.
Jest chwila wolna, to ja bym jedną rzecz jeszcze chciał dopowiedzieć. Mówiliśmy sobie, że jedynym źródłem szczęścia jest miłość. Miłość do Boga i miłość do ludzi. I teraz dla ludzi, którzy żyją w małżeństwie, bo mieliśmy małżeństwie i rodzinie w tytule pierwotnym, ludzi, którzy żyją w małżeństwie, jest ogromnie ważne, żeśmy nie pomylili hierarchii ważności w miłości, że są pewne miłości są ważniejsze, drugie mniej ważne i nie wolno tego przestawiać. Jak to wygląda z tą hierarchią? Oczywiście miłość do Boga jest jakby poza konkurencją i ona nie zagraża żadnej miłości ludzkiej. Jeżeli człowiek rzeczywiście uczciwie kocha Boga, nie mówię o dewocji, że biega do kościółka i nie gotuje obiadu dzieciom, nie o tym mówię. Mówię o prawdziwej miłości w Boga, w wierze Bogu, Jego przykazaniom, prawda, że to są drogowskazy życiowe, to wówczas wszystkie miłości ludzkie będą na tym tylko korzystać będą z tego, prawda? Natomiast miłości międzyludzkie muszą być ułożone według pewnej hierarchii, według pewnej ważności. I tak, na pierwszym miejscu, dla tych, którzy weszli w małżeństwo, od dnia ślubu do końca życia najważniejszą miłością ma być miłość męża do żony, żony do męża. I to jest dożywotnio, tak? Druga miłość, co do ważności, no to jest miłość nasza, rodziców, do dzieci. Na trzecim miejscu nas, małżonków, do rodziców obu stron, a więc do rodziców i do teściów. I wreszcie na czwartym miejscu to są inni ludzie, miłość do innych ludzi. Jeżeli my to w jakimkolwiek miejscu przestawimy, a popatrzmy tak z życia, no kiedy najczęściej to przestawiamy, bardzo wiele, bardzo porządnych, dobrych kobiet w chwili, kiedy się rodzą dzieci, zapomina o mężu i całe uczucia lokuje w dzieciach, prawda? Wyrzuca oczywiście w tym krzywdę sobie, dzieciom i mężowi. Dzieci mają widzieć, że tatuś jest ważniejszy od nich. Jeżeli dziecko się spostrzeże, że jest pępkiem świata, jest najważniejszy na świecie, to w wieku 3 lat staje się tyranem domowym. Wszyscy wokół niego skaczą na 2 łapkach, prawda? Ona płaczem, krzykiem wymusza wszystko, czego zapragnie w danej chwili. Wszelkie zachcianki rodzice spełniają. Nie. Dzieci muszą wiedzieć, że rodzice są dla siebie ważniejsi, potem dopiero oni. Ja oczywiście rozumiem, panie, bo my, mężczyźni, jesteśmy fatalną lokatą uczuć. My po prostu jesteśmy toporni, kostropaci, słonie w sklepie z porcelaną. Ale i tak, jak już zdecydowałaś się na męża tego jednego, jedynego, to masz go do końca życia uprawiać, prawda? Obrabiać. I uprawa bywa nieraz bardzo trudna. Grunt kamienisty, robić się nie chce, a trzeba, prawda? Natomiast w dzieci wchodzi jak w masło uczucia. Jest natychmiastowa reakcja, prawda? Dzieci są rozkoszne, cudowne, wspaniałe, ciepłe i pulchne i wszystko, co najlepsze, prawda? I to jest pułapka dla kobiet. Ja dlatego często mówię paniom, nad pierwszym łóżeczkiem, nad łóżeczkiem pierwszego dziecka napiszę dużą kartkę. Najważniejszą osobą na świecie dla mnie jest, zawieszam głos, panie chórem krzyczą, dziecko, a ja wtedy mnie, mąż. I właśnie przy tym rozkosznym dziecku łatwo zapomnieć o ojcu. Wszyscy znamy kawały o teściowej. Oczywiście są teściowe święte i cudowne, ale są nieznośne. Skąd się biorą nieznośne? Ano właśnie stąd, że przedawkowały uczucia w dzieciach, w dzieci ulokowały te uczucia, zostawiły męża na boku. On sobie znalazł swoje atrakcje w życiu, tam swoją pracę zawodową, swoje hobby, swoje jakieś tam sporty, niesporty. A ona utopiona w dzieciach. I teraz dzieci wychodzą z domu, tragedia. I świat się kończy, prawda? I wielokrotnie rozmawiałem z kobietami. Proszę pana, syn się ożenił, on mnie już nie potrzebuje. Ja udaję, że nie wiem, o co jej chodzi. Mówię, to pani jest dumna z siebie, że tak wychowała syna, że już sobie radzi w życiu. Nie, proszę pana, ja się czuję niepotrzebna. No, ale pani chciała, żeby najważniejszą kobietą jego życia od dnia ślubu stała się żona. Nie, nie chciała. Żon może mieć wiele, a matka jest tylko jedna. I to potrafi powiedzieć kobieta z pierwszych rzędów w kościele, prawda? I skąd się to bierze taka postawa? Ano stąd właśnie, że mąż stał się obcym emocjonalnie człowiekiem, prawda? Dzieci wychodzą, ona ma pustkę. A jakbyśmy policzyli lata, to ona ma 40 parę lat, okres przekwitania, hormony i dodatkowe problemy, prawda? Więc zachowanie tej hierarchii, że mąż jest ważniejszy od dzieci, mimo że jest trudny. Dalej, panowie, to nam się częściej zdarza, że mamusia jest ważniejsza od żony. Jak często. Tylko my tego nie widzimy, tak? Że ona mówi, słuchaj, dla ciebie mama jest ważniejsza. Co ty za głupoty gadasz? Zabraniam się tak mówić. odpowiedź na proste pytanie, z kim śpię, z kim mam dzieci, komu przynoszę pensję, no tobie, no to, co ty zagadasz. Nawet ci myśleć tak nie pozwalam. A ona wie, że cokolwiek z mężem ustali, to on za chwilę dzwoni do mamusi i pyta mamusi, czy mogli tak ustalić. Jak mamusia powie, że nie, to odkręca i zmienia ustalenia, prawda? Ona to czuje, choćby go nigdy na tym nie przyłapała. Żona ma być najważniejszą kobietą od dnia ślubu do końca życia, prawda? Potem rodzice i teściowie, tam czasem są trudni, ci rodzice rodzeni, no to jesteśmy przyczajeni, a ci drudy dostajemy w wieku 30 lat, albo wcześniej, albo trochę później i mogą być z innej gliny, mogą być z innej opcji politycznej i my mamy ich pokochać. Nawet jak się nie dadzą lubić, mamy ich pokochać, bo to jest potrzebne, byśmy my z żoną zbudowali więź. Jeżeli nie będziemy miał w nienawiści teściów, to nigdy nie zbuduję więzi z żoną, bo to jest ważny kawałek wnętrza każdego człowieka, dom rodzinny. No i potem dopiero inni ludzie. I też często się zdarza, że ci inni ludzie, jakaś nawet pozytywna działalność, czy charytatywna, czy we wspólnocie, staje się ważniejszy zaniedbany współmałżonek i dzieci. Nie wolno. Musi być ten porządek. Na pierwszym miejscu żona, potem dzieci, potem rodzice teściowie, potem inni ludzie. Jeżeli tego upilnujemy, to wszystkie te poziomy będą dawały nam prawdziwe szczęście i nic nie będzie zaburzone, prawda? Jak to pomieszamy, no to będziemy się gubić. Ale mamy telefon, więc...
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof, ja kierowca, nie, akurat w trasie jestem, tak dzwonię właśnie, tak mam taki problem właśnie, bo tam jakieś, no 4 lat tam próbuję się nawracać i tak próbuję z Panem Bogiem właśnie żyć i według przykazań, no i są takie konflikty u nas właśnie w małżeństwie, mam tam dwoje dzieci, no i tak są różne tam właśnie zgrzyty, bo no ja staram się tam zachęcać żonę do modlitwy, ona czasami wymiguje się tym, że po prostu no ona tam woli się sama pomodlić, niż po prostu ze mną, z synem, który po prostu teraz w tym roku przyjął po raz pierwszy komunię świętą. No i właśnie wydaje mi się, że też te, jest taka sytuacja, że próbowałem to wytłumaczyć, że widzę, że bardziej dzieci postawiło na pierwszym miejscu niż mnie jako męża i czuję się taki odetchnięty też, a no i niezrozumiany może też. Co więcej, no jest problem tutaj właśnie z tym, że też i w kwestiach tam jakichś takich bliższych relacji z żoną, bo też tam w tym drugim dziecku mamy też problem tam z drugim dzieckiem, bo jest tam chora i no i też chodzi też o jakieś sprawy współżycia też tam od dłuższego czasu są jakieś też takie konflikty i próbuję żonę przekonać do współżycia według po prostu według po prostu nauki Kościoła, ale niestety nie wydaje mi się to i przez to też różne są takie sytuacje nieciekawe. To chyba też tak, z grubsza chyba będzie wszystko to, może jakąś poradę, może o poprosił, jak to działać, żeby jakoś tak polepszyło się w naszym małżeństwie. Tak. Dziękuję. Przechodzę na antro.
Dziękuję, panie Krzysztofie.
Panie Krzysztofie, to w pewnym sensie jest sytuacja taka, że pan zmienia warunki małżeństwa, bo byliście, powiedzmy, chłodni religijnie, pan się nawraca. I teraz ten fakt, że pan się nawraca, wprowadza pewne zamieszanie. Tak na przykład bardzo często jest tak, że nie wiem, wspólnie małżeńskie oparte na antykoncepcji, mąż czy żona się nawraca i zaczyna chcieć to robić inaczej, a tamta strona przyczyniona do jakiejś tam, nazwijmy to wygody, ale nieopłacalnej wygody, broni się. Otóż, jeżeli pan się nawraca, to się żonie musi opłacać. Pan musi ją na co dzień lepiej traktować, na rękach nosić, znosić kwiaty. Dlaczego? Bo pan się nawrócił. Bo Pana Bóg każe panu żonę traktować jako najważniejszego człowieka na świecie. Jak się żonie opłaci pana nawrócenie, to pójdzie za panem. Pocieszające dla pana powinno być to, że w chwili, kiedy w rodzinie, w małżeństwie niewierzących nawraca się kobieta, to to ma mały skutek. Jak nawraca się mężczyzna, przeważnie cały dom idzie za nim. Jak się spotyka na przykład jeszcze przed ślubem niewierząca dziewczyna z wierzącym chłopakiem, to prawie zawsze ona staje się wierząca. Jak się spotyka wierząca dziewczyna z niewierzącym chłopakiem, to dziewczyna schodzi na poziom niewierzącego. Tak to statystyki mówią. Także ten mężczyzna jakby w wierze jest ważniejszy. I na przykład dla dzieci jest ważniejsze to, że pan się nawrócił, niż gdyby żona miała się nawrócić. Z punktu widzenia ich życia późniejszego. Jak pan jeszcze utrzyma, jako ten dobry, przyzwoity, wierzący człowiek, utrzyma z dziećmi dobrą więź, bo to jest następna rzecz, to jest konieczna do tego, żeby dzieci się nie pogubiły, to dzieci pójdą za panem. Natomiast to, co powiedziałem pierwszego, żonie powinno się opłacać to, że pan się nawrócił. Pan ma ją lepiej traktować, pan ma być milszy, serdeczniejszy, bardziej pomocny w domu, wszystko lepszego, bo pan się nawrócił, prawda? I teraz osobną sprawą jest to, że w różnych małżeństwach pojawia się w kobiecie lęk przed poczęciem dziecka. I ten lęk oczywiście tak naprawdę rozwala sferę intymną. I sfera, która powinna budować więź i przyczynia się do powiększenia szczęścia w małżeństwie, jak się pogłębia więź, czyli pogłębia się miłość małżonków, no to jest większe szczęście, prawda? Ta sfera bardzo często rozwala małżonków, niszczy, frustruje. I tutaj znam jedną sensowną radę. Sięgnąć po wiedzę. Wiedza bardzo wiele rozwiązuje na temat płodności, w przypadku płodności kobiety, bo ona jest cyklicznie płodna, mężczyźni są płodni na okrągło, prawda? Jest taka strona, muszę sobie napisać, żeby nie pomylić liter, to jest Stowarzyszenie Nauczycieli Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, mam tak? PSNNPR. .org. I na takiej stronie znajdziecie bardzo kompetentne wyjaśnienie, kontakty do ludzi. Najlepiej ostatecznie znaleźć człowieka, który się na tym zna. W poradniach przyparafialnych jest bardzo wielu naprawdę nieźle przeszkolonych ludzi, którzy potrafią poprowadzić. Jeżeli my nauczymy się rozpoznawać, kiedy jesteśmy płodni, kiedy nie, i nawet jak nie planujemy dziecka, no to w tym czasie niepłodności mamy, oboje widzimy, że po prostu nie może się począć i jesteśmy spokojni. Nie sięgamy po żadne środki, nie boimy się, bo tym najgorszym niszczycielem relacji małżeńskiej jest lęk, prawda? I antykoncepcja wbrew pozorom nie zdejmuje w lęku, tylko wbija go do podświadomości. I także wszystkie pary, które spróżują antykoncepcyjnie, po prostu rozwalają swoją więź. Czy chcą, czy nie, chcą, czy wiedzą, czy nie wiedzą, tak się po prostu dzieje, prawda? Szkoda, no bo można by inaczej.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Alicja z Gorzowa.
Witamy Panią Alicję.
Na wstępie chciałam bardzo serdecznie pozdrowić gości w studiu, Panią Jadwigę i Pana Jacka Polikowskich. Chciałam powiedzieć taką rzecz. Prawie 25 lat temu, czy tam w okolicy 25 lat temu, byłam młodą osobą, młodą kobietą po studiach i byłam odpowiedzialna za wspólnotę z taką grupą modlitewną przy parafii, przy kościele Ojców Kapucynów w Białym Kościele w Gorzowie. I pewnego razu byłam na delegacji, na wyjeździe, na delegacji w Poznaniu. Poszłam do księgarni świętego Wojtycha. Miałam w zwyczaju przeglądać właśnie tą literaturę katolicką, chrześcijańską. I trafiła mi w ręce książka Młodzi i Miłość. To był zapis rekolekcji prowadzonych właśnie przez pana Jacka Polikowskiego z państwem Grzybowskimi. Wpadłam w zachwyt, ponieważ to było to, czego szukałam dla naszej grupy, dla naszej wspólnoty, ponieważ to była grupa, gdzie na spotkania przychodziła bardzo duża ilość młodych ludzi, fajnych dziewczyn, fajnych chłopaków. No i wiadomo, że te tematy takie damsko-męskie były takie bardzo na czasie, bardzo, no, że tak powiem, intrygujące. I już nie powiem w jaki sposób, ale to była bardzo kręta droga. Udało mi się dotrzeć do pana Jacka. Zaprosiłam do Gorzowa. Tu wszystko tak zorganizowaliśmy, że to jeszcze były takie czasy, że nagrywaliśmy na kasety konferencje pana Jacka. To był piątek, sobota, niedziela. W sumie wyszło tych kaset chyba z 10. I pamiętam, jak pan Jacek się zastanawiał, właśnie jak przyjechał, to tak się dzielił takim wewnętrznym dylematem, czy warto przyjeżdżać do Gorzowa i poświęcać ten czas dla takiej grupy, powiedzmy, około 30 osób, kiedy w tym samym czasie był też zapraszany na spotkania takie duże, gdzie było ze 100 czy tam 200 osób i słuchało jego konferencji. Bardzo się cieszę, że pan Jacek zdecydował się wtedy przyjechać do Gorzowa, bo jak się później okazało, kasety z nagraniami z tych konferencji wyszły poza krąg tych osób, które były wtedy na tym właśnie, na tych rekolekcjach, na tym weekendowym naszym takim spotkaniu. I słuchali to ludzie jadąc gdzieś tam na drugi koniec Polski na wakacje. Naprawdę byłam zaskoczona, jak się dowiadywałam później, że osoby gdzieś tam naprawdę z różnych kręgów okazało się, że słuchały tych kaset i były zachwycone. Pani Jadwigo i pani Jacku, bardzo pragnę wam serdecznie podziękować za wasze zaangażowanie, takie wieloletnie poświęcenie właśnie i takie ogromne serce wkładane w uświadamianie, ale przede wszystkim przekazywanie tej pięknej nauki Kościoła na temat małżeństwa, na temat rodziny. Stało się to, ta mądrość, którą przekazywaliście, stała się naprawdę fundamentem do budowania wielu, wielu, wielu zdrowych małżeństw. I nawet jeśli wzorce, które wynosiliśmy, czy ludzie wnosili z domu, były odległe od tego, co państwo przekazywaliście, to jednak położyliście taki fundament i przekazaliście taką wiedzę, do której naprawdę można było się odwoływać. To był taki bardzo, bardzo mocny, wyraźny drogowskaz i jestem za to z głębi serca naprawdę bardzo, bardzo państwu wdzięczna i właśnie chciałam tutaj złożyć takie świadectwo i niech Pan Bóg pomnaża waszą posługę, niech przynosi obfite owoce i nawet jeśli czasami mieliście może państwo jakieś takie zawahania co do może skuteczności czy jakiegoś powiedzmy sensu zaangażowania w niektóre rzeczy, to tutaj pragnę złożyć świadectwo, że naprawdę było to bardzo, bardzo owocne i jeszcze raz nie chcę już zajmować czasu na antenie, ale właśnie bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy pani Alicjo.
Dzięki, bardzo miły głos. Dla mnie tam jedno sprostowanie, z autorami tej książki Młodzi Miłość są Grażyna i Andrzej Urbaniakowie, nasi przyjaciele, gdzie wspólnie robiliśmy takie rekolekcje rzeczywiście, które zorganizował Jan Góra w Hermanicach, no i to ktoś nagrał, wklepał faktycznie jeszcze na taśmy magnetofonowej nagrał, jak młodzi nie wiedzą, co to jest, tak kasetowej, to był to wyższy etap, to nie te szpulowe, tylko kasetonowe magnetofony, wklepał to, ja dostałem to na dyskietce, młodzi też nie wiedzą, co to jest dyskietka, prawda, no i to w trudzie przepisywałem, obrabiałem, nie powstała książka, zresztą doczekała się już dobrze, ponad 100 tysięcy egzemplarzy wydania, ale faktycznie tak dla porządku, to nasi bliscy przyjaciele, mieszkamy, zbudowaliśmy koło siebie domy, jak to mówimy czasem, przez płot bez płotu, bo po co nam płot między nami, jak się przyjaźnimy, prawda? Urbaniakowie, Grażyna i Andrzej. Natomiast ten dylemat, o którym pani wspomniała, towarzyszy mi do dzisiaj, że jak wyjeżdżam do grupy, to zawsze chcę, żeby to była większa grupa, albo jakoś, nazwijmy to, nośniejsza, tak? Do grupy kapłanów to pojadę na koniec Polski, choćby ich było kilkunastu, bo wiem, że to pójdzie dalej, czy nauczycieli, czy jakichś tam liderów jakichś grup. To tak, natomiast wolę pojechać do 200 osób niż do 20. Miałem takie doświadczenie, to może podzielę się króciutyńką opowieścią. Gdzieś byłem na jakichś kolekcjach kościoła domowego latem, gdzieś tam w górach. Jakaś para podchodzi, panie Jacku, przyjedzie pan do nas tam pod Rzeszów. Taką mamy fajny krąg. Ile was jest? No, 5 małżeństw. Mówię, czy 7, już nie pamiętam małżeństw. Mówię, słuchajcie, ja zostawię 5 osób w domu, pojadę do 5 małżeństw, jeśli 2 zachorują i nie przyjdą, to zróbcie spotkanie na 500 osób. Tak palnąłem 500 osób. No i po miesiącu, może 2, zapraszają, że mają zorganizować spotkanie dla 500 osób. Dla całego kościoła diecezji przemyskiej wówczas. I rzeczywiście w sali gimnastycznej, takiej dużej, nowej sali gimnastycznej, praktycznie na wsi było spotkanie dla 500 osób, prawda? I 2 dni takiej roboty od rana do wieczora. Jeszcze dodatkowo w parafii mieliśmy spotkania. Tak, także jak ktoś by chciał się ze mną umawiać, to bardzo proszę, nie jeden na jeden, tylko jeden na... No może nie na 500 od razu, ale niech to będzie ta setka, czy duże kilkadziesiąt osób, żeby... Po prostu mam policzone lata życia, każdy z nas ma policzone, ale ja już muszę o tym myśleć, żeby jak już robię coś, to żeby to miało jakiś większy zasięg. Dlatego tak chętnie się zgadzam, jak tylko mogę do Leszka tutaj na tę audycję, bo wiem, że więcej niż 5 osób to tych audycji słucha, prawda?
Miłość to słowa 2.
w nocy pytasz mnie.
Miłość to słowa dwa, jedno śmiech, drugie łzy. Miłość to dzisiaj ja, miłość to jutro ty. Miłość to światło, gdy ciemna noc zamiast dnia. Miłość to wczoraj ty, miłość to dzisiaj ja.
Jak we śnie możliwa jest czy nie? Tak w nocy pytasz mnie.
Miłość to słowa dwa, jedno śmiech, drugie łzy. Miłość to dzisiaj ja, miłość to jutro ty. Miłość to światło, gdy ciemna noc zamiast dnia. Miłość to wczoraj ty, miłość to dzisiaj ja.
Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach, 23:03. Drodzy Państwo, chciałem jak zwykle o tej porze zaprosić małżonków na rekolekcje, spotkania małżeńskie. Krótkie, weekendowe, bardzo wydajne, jeżeli chodzi o budowanie jedności małżeńskiej. Kolejny weekend, 2-4 grudnia. Wolne miejsca są jeszcze w Skorzeszycze, w Kielce to urządzają. Zgłoszenia przyjmują Państwo Barwinek. Telefon 602-666-510. Powtarzam, 602-666-510. I w Krzeszowicach ośrodek krakowski organizuje. Państwo Stankiewiczowie przyjmują zgłoszenia. 731-765-410. Powtarzam, 731-765-410. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. 29 listopada. Temat Adwent w rodzinie, rodzina w Adwencie. Goście Anna Koźlik, mama dwójki dzieci, wieloletni doradca rodzinny, menadżer Fundacji Siewca i współtwórca portalu siewca.pl. I Jarosław Kumor, tata trójki córek, dziennikarz i lektor, redaktor naczelny portalu dla rodzin siewca.pl. 6 grudnia kryzys w małżeństwie, a rozwód. Część druga tej audycji, która była przed dawniej. Ksiądz Paweł Dubowik, krajowy duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Andrzej Szczepaniak, współzałożyciel i lider wspólnoty. I jeszcze tam parę osób. 13 grudnia, jak skutecznie chronić ludzkie życie od jego poczęcia? Goście Antoni Szymański, senator 6 i 9 kadencji, poseł na Sejm 2 kadencji, były wiceprezes Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia, były członek zespołu do spraw rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Konferencji Episkopatu Polski oraz Ewa Kowaleska, prezes Klubu Polskich Przyjaciół Ludzkiego Życia, HLI Polska. Drodzy Państwo, to tyle ogłoszeń i w takim razie mamy jeszcze 25 minut czasu. Odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Dorota z Norwegii dzwoni.
Witamy.
I chciałabym przekazać bardzo serdecznie pani Jadwice i panu Jackowi Pulikowskim wiele, wiele łask Bożych, a przede wszystkim to, że no sieją i my tutaj za granicą opieramy się na ich książkach, na ich prawdach. Konferencjach, które słuchamy często, to nie tylko ja jestem jedną taką rodziną, ale jest nasz wiele rodzin, których takich słuchamy i pogłębiamy, za co jesteśmy ogromnie, ogromnie wdzięczni, to nie tylko w kraju, ale my za granicą również słuchamy. Jak również to, że w 2007 roku wyjechałam do Norwegii, jadąc tutaj i wpadła mi książka pana Jacka Pulikowskiego, Jak pokochać teściową. No było to dla mnie bardzo olbrzymie przeżycie, a przede wszystkim wiedziałam, że muszę się liczyć z tym, że to, co sama daję swojej teściowej, kiedyś będę odbierała swoich dzieci i swoich zięciów czy synowych. Dlatego ogromnie, ogromnie bardzo dziękuję, jak również pani Jadwigi wykłady o macierzyństwie. Są to drogocenne perły, które no właśnie docierają w każdy kraniec, podejrzewam, całego świata, tam gdzie my jesteśmy, Polacy. Za to serdecznie, serdecznie dziękuję i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Doroto.
Dziękujemy za ten miły głos. Natomiast mała korekta, tam jest Warto pokochać teściową. I ta książka z 2007 roku już jest przerobiona. Jest w tej chwili tak gdzieś dwa razy albo więcej niż dwa razy grubsza. Warto pokochać teściową. Ten sam tytuł, ale rzeczywiście nowa książka, a przynajmniej bardzo mocno poszerzona. Także namawiam na tą nową.
Jest więcej argumentów, za co warto pokochać teściową, jednym słowem.
Dlaczego?
Dlaczego? Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dorota z Raciborza się kłania.
Witamy panią Dorotę.
Ja chciałam się troszkę nie zgadzać. Pierwsza sprawa to jest taka, że to jest... chodzi mi o świętą Marię Magdalenę. To święta Maria Magdalena nie była tą kobietą, którą Jezus uchronił przed ukamieniowaniem. I to nie była kobieta upadła, tylko zniewolona przez siedem duchów. I to już Paweł VI, papież, jakby zrehabilitował świętą Magdalenę. To tylko tak chciałam tutaj sprostować, żeby takich błędów nie robić więcej, bo one są często, no nie pan pierwszy taki błąd robi. Druga sprawa też istotna i to już jest bardzo istotna sprawa, ponieważ ona jakby wpływa na budowanie małżeństwa. To jest taka mianowicie, tutaj bym się chciała powołać na familię z konsorcją, że w rodzinie, Jan Paweł II określa w ogóle rodzinę nie jako komunio, tylko jako komunio personarum. I przez to chcę powiedzieć dwie rzeczy. Jedna to taka, że w rodzinie nie ma osób ważniejszych. Wszystkie są jednakowo ważne. Nie ma czegoś takiego, że mąż lub żona są dla siebie ważniejsi, a potem są dzieci. Absolutnie nie. To właśnie, żeby to wytłumaczyć, używają Paweł II określenia komunio personarum. I oczywiście też to komunio personarum używa do jakby przedstawienia tej prawdy, że rodzina nie jest hierarchiczna, tak jak też błędnie właśnie to się często słyszy, no nie tylko z ust Pana, ale tak to jest. Więc i teraz bardzo to tutaj Pan jeden dzwonił i mówił o tym, że on właśnie się czuje taki, że ta żona to tak bardziej do tych dzieci i oczywiście kiedy mąż przestanie się czuć odrzucony przez żonę, która zajmuje się dziećmi, a zwłaszcza chorym, jak tam ten pan miał, tak? No wtedy, kiedy on zajmie się tymi dziećmi razem z żoną, wtedy będą robić coś razem, tak? Razem będą tą miłość, te dzieci są owocem miłości i tą miłość dalej mają świadczyć tym wspólnie i wtedy ta więź nie tylko się między tymi rodzicami i tymi dziećmi, ale też tymi właśnie małżonkami się powiększa. Kolejną rzeczą ostatnią już jest to, że ten rodzic bardziej wpływa na dziecko, czyli jeśli się nawróci, tak, bardziej działa na dzieci, który jest bardziej emocjonalnie związany z tymi dziećmi. I to jest tutaj nie to, czy on jest mężczyzną, czy kobietą, tylko to, ten rodzic jakby ma większy autorytet, który jest bardziej związany emocjonalnie, dlatego że w rodzinie no, ten autorytet jakby objawia się przez emocje. Oczywiście to musi być autorytet moralny, tak w rodzinie chodzi o autorytet moralny, ale właśnie tutaj ten emocjonalny, ten związek emocjonalny dziecka z rodzicem gwarantuje większy autorytet. To takie to nie jest tylko to, że ja się z tym nie zgadzam, co pan powiedział, tylko po prostu tutaj chciałam zaznaczyć konkretne błędy, które tutaj pan mówi, zresztą nie pierwszy raz, jestem doktorem teologii dogmatycznej i jakby wyczulona jestem bardzo na takie błędy, które odbiegają od nauczania Kościoła, od dokumentów Kościoła. No to tyle. No, oczywiście wiele rzeczy jakby słusznie pan wskazuje, no ale to tak.
Dziękujemy bardzo pani. Niestety pani... nie ma tutaj wśród nas teologa, księdza.
Bardzo pani dziękuję, choć nie chciałbym podejmować tutaj dysputy, ale akurat nie ze wszystkim się zgadzam, a właściwie a nie we wszystkim pani ma rację. Otóż akurat jeśli chodzi o Marię Magdalenę, są różne głosy teologów i rzeczywiście nie ma jednoznaczności. Natomiast jeśli chodzi o komunię osób, to był cytat z Jana Pawła II. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii osób boskich i dotyczyło to absolutnie wyraźnie męża i żony. I jednak jest hierarchiczność w rodzinie. Zostawmy to. Jeszcze była tam uwaga... I wpływ mężczyzny a kobiety na wychowanie dzieci jest udokumentowany mnóstwem badań. Może doktorów teologii tego nie uczą, że wpływ mężczyzny, oczywiście mężczyzny, który ma, mówiłem o tym, ma relację z dzieckiem, jest dużo większy niż wpływ kobiety. Akurat na tą dziedzinę. Przekazywanie świata wartości, w szczególności przekazywanie wiary. Także tutaj trudno polemizować naprawdę z dziesiątkami badań, tak? Że dziecko buduje w sobie obraz Boga, patrząc na obraz własnego ojca, prawda? No, ojciec jest nieprzyzwoity, dziecko ma zrujnowany obraz Boga. Nie na obraz matki, tylko na obraz ojca. Inne dziedziny, w innych dziedzinach ważniejsza jest matka, akurat w tej, udokumentowanej badaniami, które akurat znam, jest ojciec. Także ostrożnie z bardzo autorytatywnymi opiniami. Ale dziękuję za uwagi.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Przepraszam, że mam taką chrypę, ale jakoś mi tak weszła, bo dzisiaj dosyć dużo mówiłam.
A kogo witamy? Odwiedziłam
kuzynkę chorą na raka. Byłam u niej, rozmawiałyśmy długo, starałam ją się pokrzepić, ale dzwonię w innej sprawie. Wychowałam, chciałam powiedzieć, na moich oczach został ojciec zabity siekierą. Miałam 12 lat. Trafiłam do domu dziecka. Przeżyłam taką tragedię. Straciłam syna. Jestem matką, byłam matką 6 dzieci, ale zostało mi 5. Syn zmarł nagle, pojechał do pracy. Było gorące lato. Zmarł w 2016 roku. Została...
Halo? Urwało się. Czy możemy coś to skomentować? Za mało informacji.
Oczywiście różne traumy z dzieciństwa pozostają na całe życie, natomiast ja bym przestrzegał przed jednym, żeby nie rozsiadać się w tych złych doznaniach życiowych. Dzisiaj niektórzy terapeuci właśnie rozgrzebują dzieciństwo. No, w pana wypadku już tak musi być. Nie musi być. Człowiek ma moc przemiany samego siebie i uzdrowienia, niezależnie od traum, jakie w sposób niezawiniony czy zawiniony nawet przeżywał. I właśnie przykładem są ci nawracani, no jak nie Maria Magdalena, to nie będzie syn marnotrawny, prawda? Który powstaje z dna den i łaska i własny trud. Także ja nie lekceważę ran z dzieciństwa, natomiast to chcę powiedzieć, że one nie determinują losu człowieka. Człowiek może swój los z trudem własnym i łaską przepracować i znam przepiękne przykłady ludzi, którzy mieli najgorsze warunki wzrostu, a dochodzili do wspaniałych wyników, że tak można powiedzieć, w życiu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja zawsze nie widzę.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam tak włączyć się do tej rozmowy i powtórzyć takie rzeczy. Jestem starszą osobą. Mam 80, przeszło lat, prawie 81. Przeżyłam w małżeństwie 56 lat. Różnie było. Nie była to sieranka, ale różnie było. Narzeczeństwo przeżyliśmy w czystości. I chcę powiedzieć, że dzieci w małżeństwie to są dane na wychowanie, na
na nauczenie, na tych, a później układają sobie same gniazdka i odchodzą. Tylko mąż i żona zostają we dwoje same. I co chciałam jeszcze powiedzieć, że po Bogu, pierwsze jest Bóg, a druga osoba po Bogu to jest mąż albo żona. Tego nikt nie zastąpi. To jest tak sakrament, taki sakrament, że to są, nie tak jak ta pani mówiła, że to miłość do dzieci. Dobrze, pewnie, że trzeba miłować dzieci, mąż i żona, ale to jest małżeństwo, to jest jedno ciało. Nie ma drugiego sakramentu takiego, że jest jednym ciałem. Jest kapłaństwo, owszem, bardzo dobrze, bo kapłan piastuje Pana Jezusa. I nie zgadzam się z tym, że miłość jest ważniejsza do dzieci. Miłość jest w małżeństwie. I co jeszcze? Jest bardzo przykro. Mąż już nie żyje, 3 lata minęło. I nie ma takiej osoby z dzieci, z wnuków i z prawnuków, gdyby nie zastąpili męża. Jestem osobą wierzącą. Może mam też swoje też i było i w małżeństwie różnie. Trzeba prosić Boga, modlić się jedno za drugiego, żeby to słońce nie zachodziło nad tym. No i wszystkiego najlepszego. Dziękuję, bo słucham całymi dniami i nocami Radia Maria, Radio Maria i te wszystkie audycje są tak ważne dla ludzi samotnych, starszych, bo nie zastąpią dzieci. Owszem, dzieci dobre. Dzieci wychowanie zależy też od wychowania. Jak się dzieci wychowa, jak dzieciom się szczepi te. Ale już wnuki, już moje wnuki, no i innych ludzi też jest dzisiaj, to jest swoje. Już to tak trudno, naprawdę trudno jest, ale nie zgadzam się z tym, co wypowiedzi, że co dzieci jest mąż i żona. Po Bogu to najważniejsze. I sakrament małżeństwa to jest jedno ciało, tak jak powiadam. Niech nikt nie myśli sobie, że to jest tak. A Maria Magdalena przecież to różnie tam tłumaczą, tak czy nie tak, ale to jest Ewangelii, pewnie, że Pan Jezus powiedział, nikt odeszli wszyscy. Nie można tak czy tak mówić. Bardzo przepraszam, dziękuję za wychowanie, miłej i spokojnej nocy. Szczęść Boże,
bardzo dziękujemy za ten głos.
Dziękujemy Pani najserdeczniej za to piękne świadectwo. Słychać z Pani wypowiedzi, że miłość nigdy nie ustaje, że Pani nadal kocha swojego męża. I tak jak Pani powiedziała, to jest ta najprawdziwsza i najgłębsza więź pomiędzy ludźmi. To jest właśnie to, co zostało określone jako communio personarum. Właśnie małżeńska miłość. Bardzo, bardzo serdecznie Pani dziękujemy za tę wypowiedź.
Odbierzemy jeszcze jeden krótki telefon. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, tutaj mówi Maria z diecezji tarnowskiej.
Szczęść Boże, Pani Mario.
Z diecezji krakowskiej. I właśnie przed kilku laty dostałam od syna dwie książki Alicji Lęczewskiej, Świadectwo i Słowo Pouczenia. Zawsze wiedziałam, że Bóg ma być na pierwszym miejscu, rodzina na drugim miejscu, ale właśnie z tej książki dowiedziałam się, że my mamy mieć bliskie relacje z Bogiem. I tam w tej książce właśnie, chociaż dużo osób ją zna, ale nie wszyscy, jest to wyraźnie właśnie powiedziane, że my możemy z Bogiem rozmawiać, możemy Jezusa prosić i ma być naszym najwspanialszym przyjacielem, któremu wszystko możemy mówić, i swoje pragnienia, i swoje wady, swoje niedociągnięcia. A jeszcze jedna jest sprawa, która bardzo nam może pomóc w tym, a mianowicie niewolnictwo, akt zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi, bo wiadomo, że w świecie istnieje zło i istnieje dobro. Dobro to Bóg, który chce chce, żebyśmy osiągnęli życie wieczne w miłości. A zło to jest przedstawicielem szatan zła. On jest po prostu ucieleśnieniem, to znaczy uduchowieniem zła. I rozmawiałam o tym ze znajomą i powiedziała, jak to musi być coś pośrednio. No i właśnie tutaj też ksiądz Glass w jednym z wystąpień mówił, zresztą pan, który jest gościem też na YouTubie, można go słuchać, że właśnie pomiędzy dobrem i złem jest człowiek, który ma wybierać. Albo wybierze Boga i wtedy będzie dobry, albo przyjemności tego świata, które nie prowadzą do nieba, tylko wręcz przeciwnie, właśnie mogą doprowadzić człowieka do potępienia. A właśnie tutaj, jeżeli chodzi o ten akt zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi, to jest według świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort. Ja już jestem teraz czwarty rok w tym zawierzeniu i właśnie chciałam powiedzieć, że to jest coś nadzwyczajnego, też o tym się mało stosunkowo mówi, bo tutaj my, oddając Bogu wolną wolę, w zasadzie nie można komu innemu oddać wolnej woli, dlatego, bo najlepszy, najwspanialszy jest na świecie Bóg i Bóg nas kocha najwięcej. Nikt nas nie kocha tak, jak nas Bóg kocha. I właśnie wydaje mi się, że, bo właśnie co też uzyskałam po tym, jak już zaczęłam właśnie czytać tą książkę i jak po tych 33 dniach zawierzenia zorientowałam się, że mogę do Boga mówić tatusiu, do Matki Bożej mamusiu i po prostu bardziej osobowy jest Bóg. Jak zasypiam, jak się budzę, jak mam radości czy kłopoty, to wszystko oddaję Bogu. A jak czasem jest dzień taki, w którym właśnie wszystko się wali i są same trudności, to wiem, że mogę ofiarować te wszystkie trudności, kłopoty, cierpienia i kłopoty ze zdrowiem, właśnie można by to powiedzieć, do banku ofiar. I Matka Boża, Pan Bóg ofiaruje to za kogoś, co więcej potrzebuje właśnie szybkiej pomocy, a krzyż to jest po prostu podstawą i fundamentem naszej wiary, bo Jezus, Bóg nas tak pokochał, że swojego jedynego Syna oddał za nasze życie, za nasze błędy. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że powinno się bardzo o tym dużo mówić, bo właśnie znajomi mi też mówią, a ty o tym mówisz, ale dlaczego w kościele? To się powinno na każdej mszy. No ja mówię, że przecież są Ewangelii, więc czasem homilia ma być na podstawie Ewangelii, więc księża mówią wtedy, kiedy uważają za stosowne, to my na to nie mamy wpływu. Także to chciałam właśnie zachęcić.
Tak, dziękuję Pani Mario za Pani stwierdzenie, troszeczkę już z boku tematu, ale po prostu czas nam się kończy. Za 5 minut kończymy audycję. No jeszcze tak. Trzeba Pani odpowiedzieć na podsumowanie
nie
małe.
Nie trzeba odpowiadać, bo rzeczywiście to, co pisze Alicja Lęczewska, jest kopalnią dla czerpania właśnie garściami pełnymi refleksji na temat naszej relacji z Panem Bogiem, na temat możliwości naszych. Tutaj nic, tylko zapraszać do lektury, prawda? Natomiast w pewnym momencie Pani powiedziała takie zdanie, że nie wybierać między Bogiem a przyjemnościami tego świata. Żebyśmy też nie wylewali dziecka z kąpielą. Bo Pan Bóg też stworzył przyjemności, tylko my mamy rozum po to, żeby rozróżniać, które przyjemności są, nazwijmy to, zgodne z wolą Bożą, czyli są zgodne z naturą człowieczą i oczywiście możemy ich zażywać. Natomiast przyjemności, które są wynaturzone, sprzeczne z wolą Boga, grzeszne, no te musimy wycinać całkowicie. Te musimy odrzucać, nawet jak są bardzo przyjemne, prawda? To samo będzie potem piętro wyżej z naszymi planami. Oczekiwania, możemy mieć oczekiwania, możemy mieć radość z oczekiwań, ale mamy zostawiać tylko oczekiwania, czy realizować tylko oczekiwania, które są dobre, które są piękne, które są zgodne z wolą Boga, które są... I znowu rozum ma rozstrzygać, żeby nie pozwolić sobie na oczekiwania, no nie wiem, przepraszam, że tak powiem, łajdackie, bo spełnienie tych oczekiwań też da radość. Ale ona będzie nas wprowadzała w przeciwną stronę nieszczęścia. Także mamy przeżywać przyjemności, mamy się radować, ale nade wszystko mamy być szczęśliwi, a to gwarantuje tylko miłość.
4 minutki zostały. Co na koniec powiedzieć na temat tego, że bez ciągłej formacji nie dojdziemy do nieba?
tak, no my mamy jako ludzie postawione tak wysoko poprzeczkę, jako małżonkowie, komunia osób, na wzór komunii osobowskich, jako pojedynczy ludzie świętość, czyli zawsze wybór dobra, zła, to no to i jeszcze do tego mamy skazę grzechu pierworodnego, prawda? Więc mamy tylko całe życie zmierzać ku doskonałości, nie osiągnąć doskonałość i się tym, że tak powiem, rozciąć tej doskonałości, tylko mamy zmierzać ku doskonałości zarówno osobistej, jak i w relacji z Bogiem, jak i w relacji z ludźmi, przy czym małżonkowie na pierwszym miejscu, mąż, żona, dzieci, rodzice, podtrzymuje to, tą hierarchiczność, dzieci, rodzice, teściowie, inni ludzie. I jak tego będziemy się trzymać, to będziemy coraz bardziej szczęśliwi. I tego życzę i sobie, i wszystkim słuchającym.
Tyle mąż, a żona?
Chciałabym dopowiedzieć jeszcze, że warto szukać osób, które będą zdążały w tym samym kierunku, co my. I tutaj bardzo gorąco zachęcam do wstępowania do wspólnot, zwłaszcza wspólnot takich, które służą rodzinie, żeby nie tylko małżonkowie, ale i nasze dzieci mogły się tam formować, kształtować, poznając inne dzieci z podobnych rodzin. Więc to wspólne wędrowanie również z gromadą przyjaciół może nam zdecydowanie pomagać w dążeniu do świętości, dążeniu do szczęścia, zarówno tutaj, jak i po drugiej stronie.
Tak, drodzy Państwo, i tak 1500. audycja do małżonków i rodziców zbliża się ku końcowi. No nie zdołaliśmy tu odpowiedzieć na wszystkie wpisy na Facebooku. Pani Teresa dużo tutaj napisała, pan Jacek sobie przeczyta to w domu. Natomiast bardzo dziękuję za wszystkie telefony, za wszystkie wpisy, za słowa uznania. No tak jak już mówiłem, nie byliśmy z żoną jakimiś tutaj gigantami, tylko po prostu wykonywaliśmy posługę i wykonujemy ją nadal. Ja w tej chwili już sam, ale żona mi z nieba pomaga. No nie myślcie, że to tak ja sam wszystko umiem. Bez Ducha Świętego to by się tutaj nie dało. Ważne, żeby właśnie cały czas być blisko z Panem Bogiem, tak jak tutaj Jacek mówił, w stanie łaski uświęcającej, bo bez Boga ani do proga. Sami nie damy sobie rady na tej ziemi. Jesteśmy obciążeni grzechem pierworodnym i no niestety często dajemy miejsca diabłu i wtedy on niszczy, rozwala wszystko, co zyskujemy dla budowania dobra. Dlatego sakramenty święte, spowiedź, komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, to są niezbędne elementy, które nam w drodze do nieba pomagają, a chodzi przecież o to, żebyśmy się kochali nie tylko teraz, ale i w wieczności. Jadwiga?
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za te wszystkie audycje, wszystkie 1500 audycji dla małżonków i rodziców, bo myślę, że one każdemu z nas mogą pomagać w tym, żeby zobaczyć, ile jeszcze mamy do zrobienia. Żebyśmy po prostu po powrocie do domu byli w stanie zakasać rękawy i zabierać się do roboty. Szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże. Bardzo dziękuję naszym gościom. Bóg zapłać Jadwigo.
Bóg zapłać. Dziękuję również wszystkim słuchaczom.
Jacku?
Też dziękuję, co mam robić. Cieszę się, że jeszcze chcą mnie tutaj widzieć raz po raz, prawda?
Dziękuję panu Przemysławowi za realizację audycji 23:29 już minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.